Zapraszamy panie prelegentki, które w pierwszej części występują tutaj do stołu prezydialnego. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Jeszcze są. Za chwilę będziemy rozpoczynać. Ekscelencjo księże biskupie, szanowne panie, szanowni panowie, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Gorąco też witam przedstawicieli mediów. Mam zaszczyt otworzyć dzisiejszą konferencję Gender oczami specjalistów. Bardzo się cieszę, że spotyka się ona z tak dużym zainteresowaniem ze strony państwa. Świadczy to o tym, że Kościół podejmuje ważne tematy społeczne, obok których nie możemy przejść obojętnie. Na początku chciałem powitać wszystkich naszych prelegentów, dziękując im gorąco za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie panią profesor Alinę Midło, która jest kierownikiem Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam serdecznie. Witam panią profesor Małgorzatę Fuszarę, która jest dyrektorem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, jak wszyscy wiemy, zainicjowała w Polsce przed kilkunastu już laty Gender Study. Witam serdecznie. Witam tu obecną przy stole prezydialnym siostrę Małgorzatę Chmielewską ze Wspólnoty Chleb Życia. Witam panią Alinę Petrową Wasilewicz, przewodniczącą Rady Katolików Świeckich, także publicystkę kraju. Witam. Witam panią Dominikę Kozłowską, redaktora naczelnego miesięcznika Znak z Krakowa. Witam panią Kingę Małecką-Prybyło, reprezentującą Fundację Pro Prawo do Życia. Pani Kinga jest tutaj ze swoim trzymiesięcznym dzieckiem, synkiem Leonem, więc będzie wychodzić w międzyczasie do sąsiedniej salki pełnić obowiązki macierzyńskie. Ale to tym bardziej dziękuję za przybycie w tak silny mus. Witam oczywiście także panów prelegentów. Widać, że tym razem parytet w Episkopacie zdecydowanie promuje kobiety. Mamy znacznie więcej pań. Witam pana profesora Lwa Starowicza, jednego z najbardziej znanych polskich seksuologów. Witam pana profesora Aleksandra Stępkowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentującego też Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam. Witam księdza profesora Leszka Woronieckiego Pallotyna. No i witam wreszcie naszego gospodarza, księdza biskupa Wojciecha Polaka, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, dziękując za gościnę i za obecność. Zanim za chwilę przekażę głos księdzu biskupowi, chciałem dosłownie w dwóch słowach wyjaśnić genezę, dlaczego organizujemy tę konferencję, a jeszcze bardziej, dlaczego Kościół w Polsce zabiera głos w sprawie gender. Bowiem, jak czytamy prasę i śledzimy media, fakt ten jest interpretowany jako jakaś wyjątkowa specyfika Kościoła w Polsce, rzekoma specyfika. Wyjaśnię to w ten sposób, że zadaniem Kościoła w Polsce jest przekazywanie nauczania Kościoła powszechnego, którego stanowisko na temat gender jest jasne, znane, także krytyczne. Zanim, warto tutaj przypomnieć, że zanim Kościół w Polsce, zanim polski episkopat zabrał głos na ten temat przed miesiącem, o gender mówił papież Benedykt XVI oraz szereg konferencji biskupich w Europie. Polska konferencja episkopatu jest bodajże 7. czy 8., która zabiera w ten sposób głos. Warto też dodać, że na temat gender w sposób wielce, można powiedzieć, krytyczny, zajmują także inne religie obecne w Europie, a przede wszystkim judaizm. Znana jest krytyka tego zjawiska wyrażona przed 2 lata już przez wielkiego rabina Francji, Gilles Bernheima. Wielki rabin Francji ostrzega przed ideologią gender, wykazując, że obciążana jest ona poważnym błędem antropologicznym, co może pociągać za sobą trudną do przewidzenia w skutkach rewolucję kulturową. Materiał zresztą na ten temat Państwo dostaliście w materiałach prasowych. W związku z tym wychodzimy z założenia, że potrzebna jest rzetelna, pogłębiona, mam nadzieję, spokojna także analiza tego nurtu. Dlatego dziś zaprosiliśmy wybitnych ekspertów reprezentujących różne specjalności i punkty widzenia. Nie wyłączamy także przedstawicieli środowisk właśnie związanych z gender, gdyż nie sposób jest dyskutować o jakimś istotnym stanowisku społecznym, nie dawszy głosu, nie wysłuchawszy także jego przedstawicieli. Dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie tego zaproszenia. I bardzo proszę księdza biskupa Wojciecha Polaka o słowo wprowadzające do naszej dyskusji.
Bardzo dziękuję. Pragnę też dołączyć się do tych powitań i do serdecznie podziękować także za gotowość podzielenia się z nami dorobkiem swojej refleksji, swojej pracy. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że list pasterski Episkopatu Polski o zagrożeniach związanych z ideologią gender wzbudził duży i szeroki rezonans. Spotkał się z głosami krytycznymi, nawet zakwestionowaniem samej sensowności podejmowania tematyki gender ze strony Kościoła, ale także z drugiej strony z licznymi głosami poparcia dla jasnego, jednoznacznie wyrażonego stanowiska. Zdaje mi się, że w ten sposób głos biskupów dotknął czy odsłonił pewną wrażliwą i istotną z punktu widzenia społecznego rzeczywistość, skoro wzbudził tak znaczne reakcje. Był on bowiem zwróceniem uwagi, jak czytamy w tym liście, na zagrożenia, jakie z propagowania ideologii gender płyną dla życia rodzinnego i społecznego. Stąd z tym listem biskupi zwrócili się niedzielę świętej rodziny. Wskazywał, że genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem ludzkiej natury. Przypomniał, że Kościół w swoim nauczaniu w integralny sposób patrzy na człowieka, także na jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym, mówią biskupi, prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć. Takie stanowisko wyrażaliśmy i wyrażamy ciągle także w kontekście krytycznego spojrzenia chociażby na konwencję proponowaną do ratyfikacji, konwencję Rady Europy. Przeciw dyskryminacji ze względu na płeć się wypowiadamy, ale równocześnie dostrzegamy niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. Bo to nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm, pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób również nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych. To są fragmenty listu, które przytaczam. Ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem osób homoseksualnych. To także zostało wyrażone w naszej dyskusji, w naszym oświadczeniu Rady Prezydium Konferencji Episkopatu, jeżeli chodzi o stanowisko wobec propagowanej szeroko w roku ubiegłym ustawy dotyczącej związków partnerskich. Jak wspomniał już pan redaktor, ostrzeżenie przed ideologią gender nie pojawiło się przypadkowo i rzeczywiście głos papieża Benedykta, innych konferencji episkopatu w Adwencie poświęcony temu zagadnieniu list pisali biskupi słowaccy. Konwencja krótkiego listu pasterskiego nie daje szans na pogłębioną analizę. Dlatego ważne jest, że w czasie debat, mam nadzieję, że również w takiej jak dzisiejsza, można, a nawet trzeba wyjaśnić nie tylko zajmowane stanowiska, ale także podstawy, fundamenty, na jakich one się opierają. W tym dossier, które państwo otrzymali, jest również list, który wczoraj pojawił się na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej, list księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, który jest odpowiedzią na list rozesłany przez panią minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz do wszystkich biskupów polskich, w którym ksiądz prymas między innymi zauważył, tutaj cytat, że nie wolno zabronić pojawiania się i rozwijania dyskursów i poglądów innych odreprezentowanych przez przedstawicieli perspektywy gender. Należy spotkać się, dyskutować, szukać bez emocji i oskarżeń najlepszych rozwiązań dla dobra ludzkiej osoby i społeczeństwa. Niech zwycięża siła argumentu. Jestem wdzięczny Katolickiej Agencji Informacyjnej za propozycję tej dzisiejszej debaty właśnie z udziałem naukowców, lekarzy, socjologów i prawników. Sprzeciw wobec ideologii gender, który wynika z jej, jak czytamy w liście biskupów, głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc życia społecznego, musi bowiem prowadzić do poszukiwania bardziej całościowej odpowiedzi na pytanie o to, w czym tkwi ten destrukcyjny charakter. Myślę, że to warto zrozumieć, jak pisał ksiądz prymas do pani minister, że przyjęta przez perspektywę gender droga interpretacji fenomenu płci nie może a priori rościć sobie pretensji do bycia jedyną i w dodatku jedynie słuszną teorią, aby formułowane przez nią tezy stawały się w sposób bezkrytyczny podstawą tworzenia państwa, tworzenia prawa państwowego czy międzynarodowego. Wieloaspektowość perspektywy gender obok słusznych postulatów równouprawnienia płci niesie ze sobą również wiele tez kontrowersyjnych, nieprzejrzystych, często kwestionowanych w różnych środowiskach naukowych. Jeżeli zaś tak jest, to warto poznać zarówno wspomnianą wieloaspektowość tej perspektywy, jak i to, co jest w niej kontrowersyjne, a w ideologicznym wydaniu wprost jednoznacznie sprzeczne z głoszoną przez Kościół wizją człowieka i społeczeństwa. I naprawdę nie chodzi o obronę Kościoła. Chodzi o obronę człowieka i społeczeństwa. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata pozwoli nam wszystkim, o ile wykażemy się także wolą słuchania argumentów, przybliżyć się nieco do lepszego rozeznania tego, co wiąże się z wciąż przecież dość obco brzmiącym terminem gender. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo księdzu biskupowi za to wprowadzenie. I proszę Państwa, przechodzimy już do pierwszej części naszej dyskusji. To będą cztery wypowiedzi w formie krótkich wykładów na temat generalnie Kościół a kobiety. Tak zaplanowaliśmy tę sesję, żeby ten temat, żeby rozpocząć właśnie tym tematem, dlatego że często mamy do czynienia z takim nagłaśnianym stereotypem, że rzekomo Kościół, jego nauczanie sprzyja dyskryminacji kobiet czy dominacji mężczyzn nad kobietami. Jako pierwszej chciałbym przekazać głos pani Alinie Petrowej Wasilewicz. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, przeczytam, bo w ten sposób sobie zagwarantowałam, że będzie kwadrans, a nie dłużej. W dyskusjach o sytuacji kobiety w Kościele osoby pragnące podkreślić jej całkowicie podrzędną rolę przytaczają zazwyczaj dwie grupy cytatów. Na pierwszą składają się fragmenty z listów świętego Pawła o tym, że żony mają być poddane mężom, kobieta ma milczeć w Kościele i nie może nauczać, że to mężczyzna jest odbiciem obrazu i chwały Boga, a kobieta została stworzona ze względu na mężczyznę. Druga grupa to cytaty z dzieł ojców i doktorów Kościoła, w którym wybija się twierdzenie świętego Tomasza z Akwinu, że są błędem natury, niedoskonałym mężczyzną, a ich wtórne pochodzenie od mężczyzny w naturalny sposób wyznacza ich rolę rozrodczą i służebną. Nie ma wątpliwości. Przytoczone fragmenty kształtowały spojrzenia na kobietę przez długie pokolenia i choć były dostępne jedynie wąskiemu gronu ludzi wykształconych, przenikały do wszystkich warstw społecznych. Kobiety były oskarżane o spowodowanie pierwszego upadku człowieka i nazywane bramą zła. Opinie te współgrały z pozycją kobiet w ludach i plemionach, które przyjęły chrześcijaństwo i były ich dziedzictwem kulturowym. Była to również sytuacja upośledzenia i pozbawienia praw. Na przykład, zgodnie ze starożytnym prawem solickim Franków, kobiety nie miały prawa do dziedziczenia. Jako żony również nie były chronione. W zależności od sytuacji były pozbawiane nawet prawa do życia, gdyż w wielu społecznościach było akceptowane mordowanie noworodków płci żeńskiej. Warto przypomnieć, że to wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, jednak tutaj było wielkim postępem, nowo ochrzczeni musieli uznać prawa kobiet oraz ich potomstwa, legalnych żon, gdyż tego domagała się etyka płynąca z nowej religii. W Kościele kobieta nie spełniała funkcji kapłańskich, w świeckiej społeczności była pozbawiona praw. Była więc, używając sportowego terminu, na podwójnie straconej pozycji. W świecie nie miała praw, ale w Kościele też miała milczeć i nie mogła sprawować sakramentów i urzędów, ani nauczać. W Kościele funkcjonowało doświadczenie, tradycja i męski punkt widzenia, jak stwierdza ksiądz profesor Antoni Nowak, prawo podkreślało nadrzędność mężczyzny. W encyklice Casti Conubi, jeszcze z 1930 roku, papież Pius XI sprzeciwiał się możliwości współdecydowania kobiet w sprawach majątkowych czy ich pracy poza domem. Ta podrzędna pozycja kobiet była źródłem wielkich upokorzeń i cierpień, o czym mówił papież Jan Paweł II w czasie nabożeństwa pokutnego, będącego częścią obchodów jubileuszu 2000, gdy przepraszał za dyskryminację kobiet przez synów Kościoła. Biorąc pod uwagę te wielorakie uwarunkowania społeczne i kulturowe, należy zakładać, że wpływ kobiet na Kościół musiał być śladowy i marginalny, gdyż zepchnięte do życia domowego nie miały szans na działanie na szerszym polu społecznym i wspólnoty religijnej. Jednak analizując historię Kościoła, bez trudu można zauważyć pewien paradoks. Rola kobiety i ich wpływ na jego kształt jest zaskakująco duża, wręcz nieproporcjonalna do ich pozycji, możliwości i wykształcenia. Wbrew tym uwarunkowaniom już od pierwszych wieków chrześcijaństwa charyzmatyczne i święte kobiety brały udział w podejmowaniu decyzji politycznych ale też dotyczących Kościoła powszechnego. To pod wpływem świętej Katarzyny ze Sieny papież Grzegorz XVII zdecydował się przenieść z Awinionu do Rzymu. To kobiety inicjowały bądź współtworzyły wielkie ruchy reformatorskie. W XIII wieku święta Klara u boku świętego Franciszka, święta Teresa z Awili podjęła w XVI wieku reformę Karmelu. To święta Teresa z Awili, jej należy zawdzięczać duży rozwój kultu świętego Józefa w całej Europie. W Polsce reformę przeprowadziła matka Magdalena Mortenska, która doprowadziła do powrotu klasztorów benedyktyńskich do pierwotnej gorliwości i ubóstwa, zakładała szkoły dla panien, kształciła mniszki i wymagała od nich dla nich wykształconych kapelanów. Odczytując znaki czasu, kobiety pierwsze inicjowały w Kościele dzieła apostolskie, będące odpowiedzią na zmiany zachodzące w świecie, na przykład industrializację i ruchy emancypacyjne całych grup społecznych. Mamy niestety słabą świadomość, że wiek XIX w Polsce był w istocie stuleciem kobiet. Wówczas powstało blisko 50 żeńskich zgromadzeń zakonnych, edukacyjnych i charytatywnych, a wiele z nich była ewenementem na skalę światową. Sługa Boża, matka Aniela Godecka, założyła pod koniec XIX wieku pierwsze na świecie zgromadzenie pracujące wśród robotnic, zaś w podobnym czasie Eleonora Motylowska zgromadzenie służące służącym. Siostry, ale też współpracujące z nimi katoliczki świeckie zakładały szkoły, na przykład matka Marcelina Darowska, Cecylia Plater z Byrkówna. Bardzo długa jest lista tych kobiet. Ochronki, bursy, schroniska dla chorych i starych służących i robotnic. Szkoły zawodowe, dzięki którym kobiety lepiej odnajdywały się na rynku pracy. Pierwszy akademik żeński na ziemiach polskich dla studentek założyła na początku XX wieku Urszulanka, święta matka Urszula Leduchowska. Ale kobiety, choć miały milczeć, kształtowały także klimat duchowy Kościoła. Dzieła świętej Hildegardy, Teresy z Awili, z Lizjue czy Faustyny Kowalskiej nadawały i nadal nadają ton nie tylko czasom, w których żyły, ale inspirują do dziś życie duchowe milionów ludzi. To tylko kilka najbardziej znanych przykładów. Lista kobiet i dzieł jest bardzo długa. Dzięki takim kobietom, które edukowały, wspierały, leczyły, resocjalizowały, walczyły o godność innych kobiet, Kościół katolicki jest instytucją, która ma największe zasługi dla promocji i wyrównania praw kobiet i ich upośledzonej pozycji. Czy ich współpraca z przełożonymi w Kościele przebiegała zawsze harmonijnie? Nie. Często spotykały się z niezrozumieniem i odrzuceniem. Jednak wielkie reformatorki i charyzmatyczki płaciły przede wszystkim cenę bycia pionierem i dzieliły w tym los mężczyzn, jak na przykład świętego Franciszka z Asyżu, wiemy, że jego pierwsza reguła została odrzucona, który musiał ustąpić papieżowi właśnie w swym radykalizmie. Paradoks dysproporcji między możliwościami i dokonaniami kobiecej tradycji, jak określił Jan Paweł II, wymaga wyjaśnienia. Siła przekształcenia świata i Kościoła przez słabą płeć prowokuje pytania, jak to było i jest możliwe, że rola kobiet była i jest tak duża, mimo ograniczeń i braku mocy decyzyjnych. I co sprawiło, że papieże, kardynałowie i biskupi słuchali kobiet, a sam papież wykonywał polecenia niepiśmiennej córki farbiarza ze Sieny? Aby to zrozumieć, należy odkryć drugi nurt obecny w nauczaniu Kościoła i sięgnąć do innej grupy cytatów składających się na przekaz o stworzeniu człowieka jako kobiety i mężczyzny, którzy są i ona i on obrazem i podobieństwem Boga. Przez wiele stuleci nie był to nurt dominujący, ale choć słaby, tkwił w świadomości każdego chrześcijanina. Człowiek, także kobieta, jest dzieckiem Boga, a co za tym idzie, posiada swą niepowtarzalną ludzką godność. Kobieta, tak jak i mężczyzna, jest osobą, którą Bóg pragnie dla niej samej i w komunii z mężczyzną odzwierciedla istotę Stwórcy, ma być płodna i czynić sobie ziemię poddaną. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zostali odkupieni przez Jezusa Chrystusa i są przed Nim równi. Obok powszechnego myślenia o kobietach, córkach Ewy, winowajczyniach upadku rodzaju ludzkiego, rozwijał się potężny kult, w centrum którego była postać niepokalanej Maryi Dziewicy, łączącej dwa podstawowe powołania kobiety – macierzyństwo i dziewictwo, będącej obrazem człowieka idealnego, przewyższającego wszystkich ludzi. Mimo swych nadzwyczajnych przywilejów nigdy nie otrzymała sakramentu kapłaństwa i nie pełniła urzędów w noworodzącym się Kościele. Była jednak doskonale wypełniającą wolę Boga służebnicą pańską. Z całą mocą podkreślił to Jan Paweł II w liście apostolskim Mulieris Dignitatem, pierwszym dokumencie poświęconym wyłącznie kobietom. Tu cytat. Jezus z Nazaretu tę godność kobiety potwierdza, przypomina, odnawia, czyni treścią Ewangelii i odkupienia, dla którego został posłany na świat. Koniec cytatu. W tekście Jana Pawła II można odnaleźć pośrednie wyjaśnienie paradoksu kobiety w Kościele. Choć na apostołów Chrystus powołuje mężczyzn, w dziele odkupienia kobiety, począwszy od jego matki, są jego współpracownikami. I tu cytat. Wszystko to, co dotąd zostało powiedziane na temat odniesienia Chrystusa do kobiet, pisze papież, potwierdza i przybliża w Duchu Świętym prawdę o równości obojga, mężczyzny i kobiety. Trzeba mówić o zasadniczym równouprawnieniu. Skoro oboje, kobieta tak samo jak mężczyzna, są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, zatem oboje też są podatni w równej mierze na udzielanie się Bożej prawdy i miłości w Duchu Świętym. Oboje też doznają Jego zbawczych i uświęcających nawiedzeń, pisze papież. I właśnie dlatego niepiśmienna kobieta mogła pouczać głowy Kościoła. Niezależnie od płci i pozycji społecznej była mu równa. Być może nawet papież sądził, że go przewyższa. Wiedział o tym zarówno uczony teolog, jak i słabo wykształcone kobiety, które w kościołach kościelnych katechezach słyszały, że Duch Święty wieje, kędy chce, a Bóg lubi posługiwać się słabym. Jan Paweł II podkreśla, że dzięki tej równości, nawet w czasach dotkliwej dyskryminacji, charyzmatyczne kobiety odgrywały nieproporcjonalnie wielką rolę w życiu całej wspólnoty wiernych. Kościół zaś stawał się miejscem ich spełnienia i osiągnięcia wyżyn świętości. To odmienne, choć nie całkiem nowe spojrzenie potwierdził Sobór Watykański II w poszczególnych dokumentach. W orędziu końcowym czytamy: nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promienieje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nieposiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła. Wracając do Mulieris Dignitatem, Jan Paweł II pisze tam o nierówności i dyskryminacji i stwierdza wyraźnie, że słuszny jest sprzeciw kobiet wobec zapowiedzi z Księgi Rodzaju. On będzie panował nad tobą. Papież dokonuje wspaniałej egzegezy tego fragmentu, wykazując, że panowanie mężczyzny nad kobietą jest skutkiem grzechu, że jest to złe dziedzictwo. Ta nierówność upośledza też godność mężczyzny. Zaś przezwyciężanie tego złego dziedzictwa to zadanie, które stoi zarówno przed kobietami, jak i mężczyznami. Jednym z elementów powrotu do pierwotnej harmonii po grzechu pierworodnym ma więc być między innymi likwidacja dyskryminacji kobiet. Nie ma więc wątpliwości. Kościół sprzeciwia się wszelkiej dyskryminacji i nierówności wobec nich. W tym punkcie jego nauczanie jest zbieżne z myślą liberalną. Problem nie polega więc na tym, czy przeciwdziałać nierówności i dyskryminacji, ale na tym, jak to robić. Czyli problem jest właściwie, jest to spór o metodę. Otwiera to pole do kolejnych dyskusji, ale warto przypomnieć, że Jan Paweł II, któremu obok innych tytułów można nadać też tytuł Wielkiego Orędownika Godności Kobiet, zarysował strategię działania, proponując, by kobiety utworzyły nowy feminizm i zaczęły tworzyć świat zgodny z ich wrażliwością, świat, w którym chronione są wszystkie słabe istoty. Trzeba przyznać, że to bardzo ambitne zadanie, ale nie miał on wątpliwości, ile siły i mocy sprawczej mają kobiety idące odważnie za natchnieniem Ducha Świętego. Dziękuję Państwu.
Bardzo dziękuję za ten niezwykle syntetyczny, ale zarazem panoramiczny wykład, pokazujący chyba przede wszystkim olbrzymią drogę, jaką przeszedł Kościół od czasów dawnych do współczesności, szczególnie do Jana Pawła II, jeżeli chodzi właśnie o stosunek do kobiet, a także no, docenienie jej godności, a w ślad za tym konkretnych praw. Teraz przekazuję głos siostrze Małgorzacie Chmielewskiej. Bardzo proszę.
Ja jestem tutaj, można powiedzieć, przypadkiem. Może zaproszono mnie jako, powiedzmy sobie, taki egzemplarz pokazowy.
Przepraszam bardzo, ale Kościół naucza, że nie ma przypadków.
Słusznie. Egzemplarz pokazowy. Otóż proszę bardzo, oto w Kościele są kobiety, które mogą działać, mogą robić różne rzeczy, bo to siostry pokazują tu czy tam. Natomiast myślę, że doświadczenie życia z ludźmi, zarówno mężczyznami, jak i kobietami, ponieważ ja jestem nie w zakonie, tylko we wspólnocie, w której są mężczyźni i kobiety, są także rodziny, żyję z mężczyznami i kobietami pod jednym dachem, to doświadczenie może być, mogę się nim podzielić, może być dla Państwa niezwykle przydatne. Na początek anegdotka. Otóż pewnego dnia mamy dom tutaj przy ulicy Łopuszańskiej. Po prostu do szewskiej pasji doprowadzili mnie moi mieszkańcy, w tym niejaki Jacek. Złota rączka, ale hochsztapler niezwykły i alkoholik oczywiście. Więc stojąc na podwórku wziąłem się pod chude boki i zacząłem wrzeszczeć i zakończyłem: dosyć mam tych chłopów, szkoda, że nie wstąpiłem do Karmelu. Po czym wściekła wsiadłam do samochodu, który zawisł na kamieniu, takim wielkim głazie, który tam zawsze był, ale ze złości o nim zapomniałam. Pokornie wysiadam, idę, szukam Jacka, kąpał się pod prysznicem, walę w te drzwi. Jacek, co? Wściekły, obrażony. Samochód mi zawisł na kamieniu, to idź do Karmelu. Oczywiście nie muszę dodać, że samochód mi chłopcy ściągnęli błyskawicznie. To, co zostało tutaj powiedziane, ja odczuwam głęboko. Z góry mówię, że chociaż wszyscy, niektóre środowiska traktują mnie jako zwolenniczkę ich poglądów, otóż ja mam poglądy niezwykle tradycyjne. Mianowicie bardzo bym nie chciała, żeby w Kościele polskim doszło do tego, do czego doszło w Kościele kanadyjskim, że jezuici po to, żeby się przypodobać tamtejszym prądom, robią na drutach sweterki razem ze starszymi paniami autentyk. I modlimy się tam nie Ojcze nasz, tylko Matko nasza. Myślę, że po prostu trochę nam się pokręciło. Ja jestem szczęśliwa tym, kim jestem. To znaczy tym z tego powodu, że jestem kobietą. Uważam, że Pan Bóg tak zdecydował, dając mi wszystko to, co mi dał jako kobiecie. I nie mam najmniejszej ochoty zabierać chłopom tego, co im dał. Że godność, równość w godności oczywiście nie ma nic wspólnego z pełnieniem tych samych funkcji, bo zupełnie z innej beczki wychowuje upośledzonego głęboko chłopca, już w tej chwili dorosłego mężczyznę. I kocham go nad życie i uważam, że ma on dokładnie taką samą godność jak ja, która skończyła Uniwersytet Warszawski, mówi kilkoma językami i jeszcze parę innych zdolności, to nie moja zasługa, po prostu tak mam, ten typ tak ma. On natomiast tego nie ma. I nie widzę powodu, dla którego on miałby być mniej, miał być mniejszą godność, natomiast absolutnie nie uważam, żeby był równy mnie, bo wtedy musiałabym od niego oczekiwać, że zacznie prowadzić samochód, będzie pisał na komputerze i jeszcze parę innych rzeczy robił. To jest absurd. Mylimy pojęcie. Równość w godności, którą Kościół, a sam Pan Jezus od początku podkreślał i myślę, że Stwórca również, nie ma nic wspólnego z równością funkcji. To mówi święty Paweł o różnych darach. Stąd nie mam najmniejszych marzeń o tym, żeby być kapłanem w Kościele. Co więcej, uważam, że kobiety robią ogromny błąd, dlatego że naprawdę my, baby, nie musimy chcieć wszystkiego robić za panów. Niech oni się z tym kapłaństwem pomęczą. My możemy tylko od nich wymagać i sprawiać, żeby byli, wspierać ich, żeby byli bardziej mężczyznami, bardziej ojcami w Kościele i bardziej kapłanami. To jest nasza rola, jak również oni w odwrotną stronę. Stąd uważam, że powołanie kobiety jest takim samym powołaniem do bycia kobietą, jak powołanie do bycia mężczyzną. I cały problem, który ja obserwuję w tej chwili, sama wychowałam 9 dzieci, obserwuję, to jest problem w tym, że już nie bardzo wiemy tak naprawdę, w którym kierunku mamy siebie wzajemnie wychowywać do bycia kobietą i do bycia mężczyzną. Że trochę się w tym pogubiliśmy, pogubiliśmy się w tym, co oznacza być matką i co oznacza być ojcem. I pogubiliśmy się w zwykłej, prostej rzeczy, mianowicie wracając do początków, czyli do Pana Jezusa, proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus pewnie chodziłby, przepraszam, ekscelencjo, brudny, obdarty i głodny, gdyby nie dziesiątki kobiet, które za nim szły i które mu udzielały ze swego mienia. Podejrzewam, tak, znam męski punkt widzenia na ten temat, które mu udzielały ze swego mienia. Ale uwaga, to była służba z miłości z ich strony dla mistrza. Nie tylko dawały kasę, ale no, robiły jedzenie, pewnie jakoś tam prały. W końcu nie przypuszczam, żeby święty Piotr potrafił sobie uprać szaty. Jakoś to mi nie pasuje. Być może źle go oceniam, ale też były inne czasy, prawda? Że to była raczej rola kobiet. Ale kto umarł jako sługa sług? Kto umarł? Pan Jezus nie wykorzystał tego do budowania swojego wizerunku. Pan Jezus nie wykorzystał tego do budowania swojej władzy. Zarówno te kobiety, jak i on sam, Bóg człowiek, mieli głębokie poczucie, że razem służą miłości. Że razem służą miłości. I nie miało to znaczenia, czy było to pranie, skarpetek się nie nosiło, ale załóżmy szat, tunik, apostołów, czy było to szykowanie jedzenia, czy było to głoszenie. Tylko pod tym warunkiem mogę się zgodzić na to, że będę pełnić, czy dziewczyna młoda, wstępująca do zakonu, będzie gotować w seminarium. Pod tym warunkiem. Bo jeżeli to będzie służyć wyłącznie temu, żeby mężczyźni w Kościele przejmowali całą władzę, mówię o władzy materialnej, naturalnej, żeby ich służba nie była doceniona, to ja mówię nie. I tutaj była mowa o jedności, o komplementarności. Jest oczywistą sprawą w historii Kościoła również, począwszy właśnie od Pana Jezusa i później od apostołów jeszcze poprzez cały ten. Święty Hieronim nic by nie zrobił, gdyby nie troska, mądrość, roztropność i pieniądze świętej Pauli. Bo on był nawiedzonym pustelnikiem i tłumaczył Biblię i zajmował się nauką, tylko że na to jeszcze trzeba mieć oprane, ugotowane i trochę kasy. I ona miała głowę do interesu. I tak moglibyśmy ciągnąć przez historię Kościoła i tak powinniśmy ciągnąć do dzisiaj. Ja osobiście nie zrobiłabym nic dla tysięcy nędzarzy, gdyby nie panowie, którzy są w moich domach. Ale również oni nie zrobiliby nic, gdyby nie kobiety, które są w moich domach i w mojej wspólnocie. To problemy, jakie, na jakie się natykamy, oczywiście wynikają z dziedzictwa kulturowego, to jest jasne, ale jak widać, Ewangelia nawet i ona przez wieki potrafiła, dobrze zastosowana, przebić te bariery kulturowe, jakie stwarzały społeczeństwa. Ale to, co może nam rzeczywiście pomóc, nam w Kościele, to powrót do Ewangelii. Do tego, żeby każdy dar, zarówno dar kobiecości, jak i dar męskości, rozpatrywać pod kątem Ewangelii, go filtrować i rozwijać pod kątem Ewangelii. Żeby każde nasze życie było traktowane jako służba. Wtedy wiadomo, że nie będziemy się pchać do awansów w Kościele, bo dla niektórych, w oczach niektórych, kapłaństwo, biskupstwo jest pewnym awansem, prawda? Jest pewną karierą, czy przełożeństwo w zakonie, cokolwiek. Każdy z nas ma poczucie władzy, to jest jedna z trzech, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota według świętego Jana. Że ten ciągły powrót do Ewangelii pozwoli nam, o czym Pani mówiła, powoli przywracać tę harmonię, która była zamierzona w oczach Bożych. Że ma być mężczyzna i kobieta i mają żyć w harmonii. Zarówno w małżeństwie, stare małżeństwa docierają do takiej harmonii, jeśli im się uda przeżyć razem. Docierają do takiej harmonii i w Kościele również. Myślę, że jesteśmy na tym etapie głębokiej refleksji, w której powinniśmy zwrócić uwagę na pewno na jedną rzecz. To też nie jest prawdą, że wszystko w Kościele gra. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja osobiście miałem problemy w Kościele polskim z tego powodu, że jestem kobietą, odpowiedziałabym nie. Nigdy oficjalnie nikt w Kościele, mówię tutaj o hierarchach i tak dalej, nie krytykował mnie, czy nie zaczepiał, nie mówię tutaj o atakach, tylko dlatego, że jestem kobietą, nie. Dlatego oczywiście, że robię to, co robię, tak, ale dlatego, że jestem kobietą, nie. Natomiast być może nieoficjalnie, być może z tyłu, być może coś pod czapką, zgoda. Natomiast oficjalnie nie. Myślę, że dlatego, że jeszcze mężczyźni w Polsce są jeszcze dość dobrze wychowani. Więc w tym szacunku do płci przeciwnej. Natomiast zdarzyło mi się, że trzech francuskich biskupów wyrzuciło mnie za drzwi w czasie rozmowy, dlatego że miałem według w ich oczach trzy wady. Po pierwsze byłam Polką, to jest wada numer jeden, było trzy w jednym. Po drugie byłam w kobietą, a po trzecie miałam rację, o czym oni dobrze wiedzieli. I potem się bardzo wstydzili, na lotnisku unikali mnie po prostu, ogromnie się wstydzili, a jeden z nich po kilku latach mnie przeprosił. Powiedziałam, że te trzy wady, on mówi tak, tak było. Więc myślę, że powrót do tej ciężkiej pracy nad harmonią, która musi się objawiać po prostu w konkretnych gestach. To nie może być tak, że mówimy, że wszyscy są równi, a jak rozmawiamy, czy episkopat się zastanawia nad rodziną, to nie ma żadnej baby albo jest pół i do tego siostra zakonna, która nie miała własnych dzieci biologicznych, prawda? Chociaż to nie oznacza, że nie jest matką. Tu siedząca siostra niepokalanka, jestem wychowanką niepokalanek i wiem dobrze, co one przeżyły, próbując mnie wychować, więc naprawdę macierzyństwo w 300%. A teraz wychowały moje przybrane córki. Więc macierzyństwo 300%. Natomiast nie może być tak. Jedna rzecz, o której myślę ogromnie brakuje. Otóż Kościół liczebnie składa się co najmniej w 50% z kobiet i w 50% z mężczyzn, a patrząc na wiernych uczestniczących we mszach świętych niedzielnych, to raczej nawet jest trochę więcej kobiet. I bogactwo duchowe, jakie niosą te kobiety, my niesiemy, doświadczenie nasze życiowe, w zjednoczeniu, starając się w zjednoczeniu z Chrystusem być matką, wychowywać dzieci, być profesorem jednocześnie uniwersytetu, sprzątaczką, praczką itd., itd., ono nie ma przełożenia, jest jakaś blokada, nie ma przełożenia na doświadczenie całego Kościoła. Może dlatego, że krótko mówiąc, nie umiemy siebie słuchać. Że proboszcz, znam świetnych proboszczów, że proboszcz w Kościele nie został nauczony tego, żeby wysłuchać, on owszem korzysta z prac duchowej, żeby wysłuchać bogactwa duchowego, pozwolić się nim podzielić innym kobietom, ale także mężczyznom. Kościół będzie kaleki i jest kaleki w każdym miejscu, w którym nie ma razem mężczyzn i kobiet. I na zakończenie nieżyjący już ksiądz Marcin Popiel, który był proboszczem, święty proboszcz, był proboszczem w parafii Szewna pod Ostrowcem Świętokrzyskim, zawsze mówił, parafia musi mieć ojca i matkę i dlatego zawsze chciał, żeby były siostry zakonne, nie po to tylko, żeby prać skarpetki, na ogół nie pały wikarym, prawicysami, ale po to, żeby stwarzać atmosferę ciepła, tej, której mężczyzna często nie zauważa, co więcej jej potrzebuje, nawet kapłan. I tego bogactwa duchowego kobiet jest jakiś korek pomiędzy przepływem doświadczeń duchowych kobiet i mężczyzn. Jest blokada. Gdybyśmy razem się podzielili tym, co mamy do powiedzenia w Kościele, podzielili się naszymi doświadczeniami i nie bali się tego, Kościół byłby dużo, dużo bogatszy, a kobiety nie chodziłyby i nie mówiły, zwłaszcza te co bardziej młode, a więc te takie bardziej, prawda, i słusznie czasami, że są niedocenione. I tego mi brakuje. Połowa doświadczeń duchowych kobiet obecnie jest jakby zapomniana. Czasami pokazują się książki, były wspaniałe i są kobiety w Kościele światowym i polskim, ale one rzadko docierają do szerokiej publiczności. Dziękuję.
Bardzo dziękuję siostrze Małgorzacie za to wspaniałe świadectwo, rzeczywiście bardzo inspirujące nas do myślenia i chyba Kościół do myślenia jako taki. Teraz pani Dominika Kozłowska. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Ja chciałam tylko zacząć od krótkich słów podziękowania. Naprawdę dziękuję za zorganizowanie tej sesji, a przede wszystkim też księdzu biskupowi Wojciechowi Polakowi, panu Marcinowi za zaproszenie mnie też do udziału w tej dyskusji, bo myślę, że również środowisko, które reprezentuję, też czujemy potrzebę podjęcia takiej dyskusji wewnątrz Kościoła, ponieważ mamy wiele okazji uczestniczyć w tych debatach właśnie w środowiskach bardziej świeckich, czy to dyskutując z koleżankami, feministkami, czy w jakichś innych gronach. Ale myślę, że przede wszystkim jest bardzo duża potrzeba, o czym też wielokrotnie mówiłam, rozmawiania o tym w Kościele. Na wstępie chciałam tylko taką jedną uwagę na marginesie, która przyszła mi do głowy, kiedy właściwie słuchałam tych bardzo ciekawych, wszystkich ciekawych trzech wprowadzeń. Myślę tu o wprowadzeniu księdza biskupa też i pani mnie poprzedzających, że właściwie wydaje mi się, że chrześcijaństwu jest obca każda ideologia i tak naprawdę jakąś naszą taką podstawową rolą jest też pokazywanie, dlaczego każda forma myślenia ideologicznego, czyli takiego myślenia, które po pierwsze absolutyzuje pewną teorię, a po drugie próbuje ją jakby przełożyć na pewną jakąś taką jednoznaczną i zamkniętą wizję konstruowania społeczeństwa, dlaczego każda forma myślenia ideologicznego jest szkodliwa. Natomiast oczywiście osobną zupełnie sprawą i przestrzenią do osobnej dyskusji jest tak naprawdę rozpoznanie, czy jakby o czym dokładnie mówimy, kiedy mówimy o tej tak zwanej ideologii gender. Jak wiadomo, pewnie o tym też będzie mówić pani profesor Fuszara. Tak naprawdę dzisiaj nie istnieje coś takiego jak jeden feminizm. Feminizmy są bardzo różne, nieraz się między sobą bardzo ostro spierają, od feminizmów liberalnych poprzez jakieś feminizmy radykalne. Są też właśnie odmiany feminizmów bardzo relacyjnych, które kładą nacisk, a właśnie uzasadniają potrzebę emancypacji kobiet również ze względu na funkcje, które one z racji bycia kobietą pełnią w społeczeństwie. Podobnie jest gender studies, które nieprzypadkowo to jest studies w liczbie mnogiej, ponieważ tak naprawdę to jest mnogość różnego rodzaju teorii i narzędzi analizy treści kulturowych, ale pewnie o tym wszystkim będzie mowa dalej. Właściwie ja chciałam się skupić, mówiąc o kobietach w Kościele, bardzo tak zawęzić perspektywę, ponieważ właściwie chciałam się skupić na tym, co mnie z racji życiowych doświadczeń jest najbliższe. Czyli nie będę mówić ani o tak wspaniałych kobietach jak siostra. Siostra zupełnie znacznie lepiej ode mnie wie, co to znaczy realizować właśnie powołanie do życia w takiej wspólnocie, w jakiej żyje siostra, czy właśnie o innych kobietach żyjących w zgromadzeniach kobiecych, czy o kobietach żyjących samotnie, również z wyboru w wyniku rozpoznania, że małżeństwo nie jest drogą dla nich z jakiegoś powodu, a zaplanowaną przez Boga. Też musimy pamiętać o tym, że takich kobiet też jest również w polskim kościele coraz więcej. Więc ja właściwie chciałam mówić o kobietach tych, które żyją w małżeństwie, które mają dzieci, ponieważ to jest jakby moja perspektywa, ale też wydaje mi się, że ta perspektywa jest jakoś najsilniej akcentowana w tej debacie publicznej dotyczącej chociażby gender. Druga uwaga na marginesie, zanim przejdę do pierwszej z trzech tez, które jakoś chciałabym dzisiaj podjąć. Druga uwaga na marginesie jest też taka, że myślę, że oczywiście jest rzeczą słuszną, aby w takich czasach jakichś bardzo dużych i dynamicznych zmian oczekiwać od Kościoła, zwłaszcza tego Kościoła rozumianego hierarchicznie, pewnie pewnej jasności wykładni. Natomiast z drugiej strony myślę, że nie powinno nam to przesłaniać takiej perspektywy, że oto mamy do czynienia z pewnymi dość niejasnymi i domagającymi się głębokiego przemyślenia, na naprawdę fundamentalnym poziomie problemami. I myślę, że też nie przez przypadek synod biskupów, który ma się odbyć w tym roku, poświęcony będzie właśnie kwestii rodziny. I proszę zauważyć, że bardzo wiele pytań zamieszczonych w ankiecie poprzedzającej przygotowania do synodu. Ankiecie, która jednak jest czymś takim, można powiedzieć, bezprecedensowym. Jest właśnie zastosowaniem bardzo odważnego narzędzia. Prawda? Te pytania, które w tej ankiecie zostały postawione, to są właściwie pytania dotyczące spraw, które tutaj dzisiaj będziemy dyskutować. Tak zwanych związków na próbę, związków osób żyjących w związkach niesakramentalnych, dzieci pochodzących z takich związków, dzieci rodzących się poza małżeństwem, których rodzice pragną je ochrzcić i włączyć do wspólnoty ludzi wierzących, osób homoseksualnych. Także tam jest właściwie cały kalejdoskop tego typu pytań. Jak sądzę, one nie zostały zadane przypadkowo, tylko właśnie dlatego, że Kościół jakoś odkrył, że właściwie te odpowiedzi domagają się takiego mocnego ugruntowania i bardzo fundamentalnego przemyślenia. I właściwie ta ankieta jakoś, w której bardzo wiele pytań dotyczyło pewnego rozpoznania, tam były pytania formułowane właśnie w taki sposób, jak wygląda społeczeństwo, jak wyglądają wspólnoty, w których funkcjonujemy, również wspólnoty osób wierzących. I właściwie to mnie doprowadziło do pierwszej tezy, którą chciałabym postawić i jakoś się jej przyjrzeć. Mianowicie obserwując nasze społeczeństwo, ale też obserwując też małżeństwa osób wierzących, właściwie należałoby powiedzieć, że również w kręgu katolickim czy szerzej chrześcijańskim nie ma dzisiaj czegoś takiego jak jeden model chrześcijańskiej czy katolickiej rodziny. Owszem, jest oczywiście pewne twarde jądro, to znaczy wizja tego, w jaki sposób, czym jest chrześcijańskie małżeństwo, że jest to trwały i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, oparty, przynajmniej tak powinno być, na wzajemnej miłości, odpowiedzialności, pragnieniu brania odpowiedzialności jedno za drugiego, pewnej troski i oczywiście otwartości na to, że w życiu tego małżeństwa może pojawić się nowe życie, może pojawić się ktoś trzeci, czyli dziecko, nowe życie, pięknie mówiąc, owoc ich miłości. To jest pewna wizja, ale oczywiście ta wizja dzisiaj jest realizowana na bardzo różne sposoby i właściwie to jest tak, że przyglądając się małżeństwom również tych osób, które należą do wspólnoty Kościoła, również tych małżonków, którzy określają się mianem ludzi wierzących, właściwie tam mamy cały kalejdoskop modeli, które po prostu są modelami występującymi w społeczeństwie, może z wyłączeniem pewnych, które są wprost sprzeczne z chrześcijańskim rozumieniem małżeństwa. Ale Właściwie dzisiaj jest tak, że niektóre małżeństwa mają jedno dziecko, inne mają kilkoro. Znam też takie no, niesamowite rodziny, które mają tych dzieci naprawdę bardzo, bardzo dużo. Małżonkowie w bardzo różny sposób dzielą się tymi funkcjami określanymi mianem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Są takie małżeństwa, w których jedno z małżonków, nie zawsze to jest kobieta, dzisiaj coraz częściej jest to mężczyzna, ponieważ zdarza się i tak, że to kobieta na przykład lepiej zarabia i małżonkowie dochodzą do wniosku, że jedno z nich pracuje, a drugie opiekuje się dziećmi i domem, przejmuje znaczną część tych obowiązków. Są takie modele, w których obydwoje małżonkowie wybierają łączenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Często dzieje się to pod wpływem jakiegoś przymusu, konieczności życiowej. Często dzieje się też z powodu po prostu życiowych wyborów i pragnienia z jednej strony jakiegoś ocalenia szansy na rozwój własny i godzenia tego z byciem również matką, żoną albo ojcem, mężem. I oczywiście patrząc w takiej szerszej perspektywie, jakby widać, że te zmiany oczywiście w krajach rozwijających się, szczególnie w tych krajach rozwijających się, jakby idą w jednym kierunku. Kiedyś zresztą na łamach znaku opisywaliśmy, że oczywiście podejmując taki numer o demografii, w którym właściwie zastanawialiśmy się, dlaczego w społeczeństwach zachodnich rodzi się coraz mniej dzieci. Okazuje się, że właściwie nie jest to trend charakterystyczny tylko i wyłącznie dla społeczeństw zachodnich, tylko jest to pewien trend powiązany ze stopniem rozwoju społeczeństwa. Jakoś tak się dzieje również w tych krajach muzułmańskich, które pod względem ekonomicznym są wyżej rozwinięte, że z czasem w takich społeczeństwach zaczyna się rodzić nieco mniej dzieci. I właściwie oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to zjawisko interpretować jedynie w takich kategoriach czysto negatywnych, jako pewnego rodzaju zagrożenie, czy być może objaw kryzysu. Często interpretujemy to, odwołując się do jakichś takich egoistycznych pobudek ludzi, którzy z jakichś powodów decydują się na jedno bądź nie wiem, dwójkę dzieci. Natomiast ja bym spróbowała może w tym swoim wystąpieniu spróbować zaproponować taką perspektywę, w której też spróbujemy w tych zmianach dokonujących się spróbować je rozpatrywać w kategoriach też pewnej szansy i być może pewnego głębszego rozumienia człowieczeństwa, które też być może leży u ich podstaw, a nie tylko i wyłącznie w kategoriach pewnych zagrożeń. Wydaje mi się, że patrząc na to samo zjawisko, chociażby na to, że również rodziny katolickie, rodziny nieraz bardzo głęboko wierzące, tak naprawdę mierzą się i bardzo świadomie mierzą się z pytaniami o to, kiedy, ile dzieci, czy decydować się na kolejne dziecko. To nie są pytania, których ludzie wierzący by sobie nie zadawali. I właściwie pytanie brzmi, i tutaj jakby może uwaga na marginesie, właściwie jakby sam fakt zadawania sobie tego pytania, on właściwie, on jest jakby niezależny właściwie od takiego rozstrzygnięcia, na ile małżonkowie żyją tutaj w pełnej jakby zgodzie i pełnej akceptacji dla nauczania Kościoła wyrażonego między innymi przez Pawła VI w encyklice na temat antykoncepcji sztucznej i dopuszczalnych form naturalnego planowania rodziny. Ponieważ tak czy siak właściwie wchodząc jakby na grunt tematu naturalnego planowania rodziny, tak czy siak stajemy właśnie w perspektywie pytań o to, kiedy, ile i w jakim momencie te dzieci mieć. Tak czy siak decydować się na macierzyństwo czy na ojcostwo. Tak czy siak jakby wchodzimy, niezależnie od jakby kwestii, jak się szczegółowo rozwiązuje czy rozstrzyga w życiu konkretnych ludzi tę sprawę. Tak czy siak jakby ta perspektywa egzystencjalna się dzisiaj pojawia. Ona się pojawia, myślę, też dlatego, że mamy dzisiaj znacznie większą niż dawniej świadomość, że bycie rodzicem to właśnie nie jest tylko i wyłącznie kwestia biologii. Tak naprawdę myślę, że to rodzicielstwo w aspekcie biologicznym, nie wiem, ciąża, poród, pierwszy rok takiego bardzo integralnego i bliskiego związku kobiety z dzieckiem. Tak naprawdę można powiedzieć z perspektywy czasu już nieco starszych dzieci, że właściwie to jest znacznie łatwiejszy etap niż to, co się wydarza później i czego coraz głębszą świadomość mamy. Mianowicie, że właściwie bycie rodzicem to nie jest tylko i wyłącznie, albo często to w ogóle nie jest funkcja biologiczna, bo przecież mamy nieraz do czynienia z rodzicielstwem adopcyjnym, zastępczym, innymi formami rodzicielstwa, ale bycie rodzicem to przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności i podjęcie pewnej roli wychowawczej i stworzenie pewnych warunków miłości, troski, bezpieczeństwa dla rozwoju i wychowania dziecka. I tak naprawdę to, co ja jakoś obserwuję, przyglądając się właściwie tej od dłuższego czasu już przyglądając się, śledząc różne odsłony tej debaty, to właśnie mam poczucie, że gdzieś właściwie tutaj się ścierają dwa takie nurty. To znaczy z jednej strony oczywiście bardzo często spotykamy się z taką być może postawą pewnej bezrefleksyjności i obojętności, albo być może nieraz też spotykamy się z postawą pewnego rodzaju egoizmu, która sprawia, że w naszym projekcie życiowym jest miejsce tylko na jedno dziecko i być może o tym będę mówić dalej, należałoby się zastanowić, na ile to jest zgodne z jakąś chrześcijańską wizją. Natomiast z drugiej strony bardzo często można się właśnie spotkać z takim radykalnym poczuciem odpowiedzialności, które nieraz może właśnie prowadzić wręcz do takiego sparaliżowania, że rodzicielstwo jest czymś tak szalenie trudnym. Właściwie jawi nam się jako taka najbardziej właściwie radykalna forma odpowiedzialności za drugiego człowieka, którego istnienie na wielu etapach jest po prostu wprost tylko i wyłącznie od nas zależne i które jakby w swojej od razu odrębności bardzo mocno i bardzo wyraźnie wchodzi w nasze życie. Więc właściwie wydaje mi się, że w tych przemianach warto też widzieć tę drugą stronę, to znaczy to, co bardzo pięknie, myślę, Paweł VI właśnie podkreślił w tej swojej formule, że właściwie my jako chrześcijanie, my jako katolicy również zyskaliśmy w tych kilka dekad temu taką znacznie głębszą świadomość, że ciąży na nas odpowiedzialność budowania i tworzenia warunków, w których może rozwijać się każdy człowiek i cały człowiek. I również myślę, rodzice dzisiaj coraz częściej mają tę świadomość, że właściwie rozwój dziecka to między innymi stwarzanie tych warunków, w których może się rozwijać dziecko w każdym wymiarze, również emocjonalnym, intelektualnym i tak dalej. Chciałabym postawić drugą tezę, mianowicie, że pomimo tego, iż debaty o feminizmie czy o gender są niewątpliwie ważne, ponieważ dostarczają nam narzędzi i pozwalają zrozumieć dokonujące się dzisiaj przemiany, to właściwie uczestnicząc w różnego rodzaju dyskusjach z udziałem czy to właśnie bardziej liberalnych, czy bardziej radykalnych feministek, właściwie dochodzę do wniosku, że tym, co nas najbardziej może różni, że właściwie my tych różnic nie wyjaśnimy ostatecznie, czy nie dojdziemy do pewnego porozumienia właśnie na gruncie samej dyskusji feministycznej. Wydaje mi się, że różnicy, jakby zrozumienie różnic możliwe jest na jeszcze głębszym poziomie, że właściwie trzeba zejść jeszcze niżej, na poziom znacznie bardziej fundamentalny w wyjaśnieniu sensu dokonujących się dziś przemian. I w moim odczuciu, według mojego rozpoznania, jest to jednak taki poziom pewnej wizji antropologicznej, czy też może mówiąc nawet inaczej, pewnej wizji etycznej człowieka. Mianowicie tutaj nawiążę trochę do tego, o czym pani Alina mówiła w swoim wystąpieniu. Mianowicie feminizm jako nurt myślowy, myślę, że szukając jego korzeni gdzieś tak bardzo, bardzo głęboko, można ich szukać między innymi w oświeceniu, gdzie jakby jednym z fundamentów oświeceniowej idei była właśnie idea emancypacji, równej godności ludzi, indywidualnej wolności, rozumu, ale też pewna wizja historii, której celem miało być przy zastosowaniu właśnie pewnych krytycznych narzędzi intelektualnych wyzwalanie się człowieka z różnego rodzaju niedojrzałości i nieświadomości. Natomiast patrząc jakby w ten sposób na oświecenie jako taki ważny krok na drodze pogłębiania świadomości uniwersalnych praw człowieka i pewnego jakby rozpoznania równości wszystkich ludzi, który to postulat równości w kolejnych wiekach był przekładany na grunt społecznej praktyki, społecznej, politycznej, ekonomicznej praktyki. Właściwie należałoby się zastanowić, dlaczego w tym momencie zaczęły się rozchodzić drogi myślicieli laickich i chrześcijańskich. No bo przecież zgodnie z tym, o czym też pani Alina wspominała, o czym też i ja chciałam wspomnieć, właściwie to odkrycie pewnego uniwersalnego wymiaru praw człowieka, czy też natury ludzkiej i wynikających z tych, z tego faktu niezbywalnych przymiotów, no rozpoznanie i w ogóle pojęcie osoby ludzkiej, to jest pojęcie z filozofii greckiej zaczerpnięte, ale wprowadzone właściwie bardzo wcześnie do języka chrześcijańskiego. A właściwie właśnie w tym momencie, kiedy też myśl całkowicie laicka zaczęła jakby rozpoznawać, wychodząc z innych źródeł, stosując do tego inne narzędzia intelektualne, rozpoznawać właśnie tą uniwersalność pewnych przymiotów i praw przynależnych człowiekowi, te drogi zaczęły się rozchodzić. I myślę, przyglądając się właśnie chrześcijańskiej wizji człowieka i wizji wyrażanej w niektórych z postoświeceniowych koncepcji antropologicznych, myślę, że właśnie ten punkt zapalny dotyczy rozumienia człowieka a z jednej strony jako istoty autonomicznej, a b z drugiej strony jako istoty relacyjnej. Myślę, że właściwie to jest różnica, bym powiedziała, bardzo mocna i bardzo fundamentalna. I wydaje mi się, że jakoś, bo tak, chrześcijańska wizja małżeństwa, jednostka autonomiczna, to jest jakby wizja człowieka, w której możliwość pełnego rozwoju, wracając do tej formuły, zacytowanej formuły Pawła VI, pełnego rozwoju w każdym wymiarze, to jest jakby wizja, w której człowiek sam z siebie, oczywiście korzystając z różnego rodzaju dobrodziejstw, ale jednak człowiek sam z siebie może dojść do pewnego pełnego rozwoju. To znaczy człowiek sam z siebie odkrywa i kształtuje swoją tożsamość. Owszem, w zderzeniu z innymi, owszem, jakby w zderzeniu ze światem, ale ostatecznie jakby podstawą i tutaj centrum myślenia jest ja. Nawet jeżeli w pewnych koncepcjach jakby człowieka jako istoty autonomicznej gdzieś w ostatecznym horyzoncie być może jest on odniesiony do jakiegoś szerszego uniwersum. W każdym razie istotne jest tutaj jakby, że rozpoznanie i budowanie mojej własnej tożsamości zaczyna się od ja. Myślę, że to, co jest jakby, że to, co leży u podstaw filozofii czy teologii chrześcijańskiej, ale nie tylko chrześcijańskiej, bo jest to też ogromne odkrycie filozofii dialogu, chociażby judaistycznej, ale też wielu tworzonych po II wojnie światowej, nie wiem, chociażby przez Lewinasa, no to też jest nurt filozofii judaistycznej, koncepcji człowieka, że właściwie tam jakby punkt wyjścia myślenia jest zupełnie inny. To znaczy jest punkt wyjścia w myśleniu o ja tak naprawdę zaczyna się w tym drugim, zaczyna się od ty. To właściwie człowiek jest widziany w takiej radykalnie dialogicznej perspektywie, to znaczy przekładając to już na język etyczny, czy wracając może do tego gruntu chociażby chrześcijańskiej wizji małżeństwa, tak naprawdę bycie mężem czy bycie żoną to jest pewna bardzo radykalna forma bycia dla drugiego człowieka. Jakby tak radykalna, że jednocześnie otwarta na to, że w życiu tych dwojga może się pojawić ktoś jeszcze. I wydaje mi się, że być może nieraz w niektórych debatach jest to nie dość, że tak powiem, wyrażona wyraźnie perspektywa. Ponieważ dostałam informację, że zostały mi jeszcze 3 minuty, to postaram się w tych 3 minutach powiedzieć o ostatniej tezie, która jednocześnie otworzy być może tę dyskusję. Mianowicie, że wydaje mi się, że my katolicy w Polsce, ale też myślę szerzej przed chrześcijaństwem, otwiera się właściwie dzisiaj bardzo ważna dyskusja dotycząca równości i różności. Bo owszem, to o czym znowu tutaj nawiążę do wystąpienia pani Aliny. Przygotowałam sobie te same, a nawet też niektóre inne cytaty dotyczące odkrycia, tak, może powiem inaczej. W Księdze Rodzaju mamy 2 opisy stworzenia. Jeden wywodzący się z tradycji kapłańskiej, drugi z tradycji jachwistycznej. W tym jednym mamy opis, do którego zresztą opisu odnosi się Jan Paweł II w Mulieris Dignitatem. Mamy opis stworzenia człowieka na obraz Boży, stworzenia kobiety i mężczyzny. W tym drugim mamy opis stworzenia kobiety z żebra Adama. Oczywiście ten pierwszy opis to jest opis wyznaczający właśnie tę drogę odkrywania równości, godności i odkrywania godności każdej osoby ludzkiej, niezależnie od płci, stopnia sprawności intelektualnej. Ten drugi obraz jest pewnym obrazem wprowadzającym nas na ścieżkę myślenia o różności, o różnicy między kobietą i mężczyzną. Problem polega na tym, że w minionych wiekach tak naprawdę myślenie o różnicy między kobietą i mężczyzną bardzo często w kościele jakby prowadziło do pewnych form właśnie patriarchalnej czy hierarchicznej zależności i tak właśnie ta różnica była tłumaczona. Wydaje mi się, że to, przed czym stoimy dzisiaj, również w kontekście debaty o gender, i która pewne narzędzia lepszego wyartykułowania i zrozumienia tej różnicy nam dostarcza, to jest właśnie przemyślenie, na czym polega, czy właściwie ta różnica między kobietą i mężczyzną, w jakich kategoriach jest opisywalna, a w jakich nie jest. Ponieważ myślę, że nieraz to oburzenie bierze się stąd, że z jednej strony każdy z nas czuje, no kobieta i mężczyzna to są dwie różne istoty, a z drugiej strony czujemy, że wyrażanie tej różnicy w języku tylko i wyłącznie biologicznym jest i jakby stanie na pewnej pozycji takiego esencjonalizmu biologicznego jest dużym upraszczaniem sprawy. A zatem, jeżeli jest różnica, to właściwie jak ją opisać i jak ją wyrazić? A co więcej, jakie ta różnica ma mieć przełożenie na porządek społeczny, prawny? Czy powinna mieć przełożenie? I kończąc ostatnie zdanie, jak pogodzić tą perspektywę równości z perspektywą różnicy? Również w wymiarze społecznym i politycznym. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tę refleksję i te wszystkie postawione pytania. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu panią Kingę Małecką-Prybyło z Fundacji Pro Prawo do Życia. Bardzo proszę.
Witam państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za zainteresowanie też tym tematem szerszej opinii publicznej. Chciałam się przedstawić też także z takiego punktu widzenia kobiecego. Tak? Jestem matką, żoną. Będę do państwa dzisiaj mówiła o tym, czym ja jako kobieta się niepokoję, słuchając o ideologii gender. I tym swoim niepokojem jako kobiety chciałam się z państwem podzielić. Przeszłam drogę zawodową, pracowałam kilka lat na odpowiedzialnym stanowisku w poważnej instytucji. Spotkałam się doświadczyłam dylematów powrotu do pracy, urodziłam kilkoro dzieci. Przeżyłam to, co przeżywa kobieta w takich sytuacjach. Powiem, że te zawsze powroty do pracy były dla mnie trudne, tak? Musiałam ich dokonywać i zawsze miałam poczucie, że coś tracę. W każdym razie chcę powiedzieć też o gender jako o pewnego rodzaju ingerencji w moją kobiecość i w moje macierzyństwo, którego istotą jest wychowanie dzieci. Bo patrząc na to, co dzieje się już w krajach, gdzie ta ideologia gender rzeczywiście już zafunkcjonowała w życiu codziennym, widzę, jak dążenie jest do pozbawiania mnie stopniowego decydowania o wychowaniu moich dzieci, o kształcie tego wychowania. Ja jako kobieta bardzo się tym martwię. A mówiąc kobiecość, rozumiem delikatność, troskę, chęć dawania życia, chęć troszczenia się o to życie. Rozumiem przez kobiecość też niezwykłą empatię, tak? I to połączenie takich niezwykłych cech jak kruchość, ale też taka odporność, tak? My jesteśmy jako kobiety tak ukształtowane, że podejmujemy wiele wyzwań, wśród których najważniejszym dla nas jest wychowanie dzieci i pragnienie dawania życia. I my jako kobiety najlepiej wiemy, co jest dobre dla naszych dzieci, bo mamy to w naszej naturze, zwyczajnie. Kobiecość jest naszym darem i jest jednocześnie też naszym wielkim szczęściem. I kiedy słucham haseł bardzo aktywnych pań genderystek, to bardzo się martwię tym, że one pod pozorem naprawdę dobrych rzeczy, równouprawnienia, równych praw, tak, jakieś troski o te nasze prawa, pozytywnie, wyglądających bardzo dobrze, jednak ukrywają coś innego. To nie o to jednak chodzi, bo jak przyjrzeć się bliżej temu, co się do nas mówi, to okazuje się, że to jest zrównanie kobiet i mężczyzn w każdej płaszczyźnie. Tak? Ja jako kobieta powiem szczerze, że nie jestem zainteresowana zrównaniem mnie z mężczyzną. Ja bardzo dobrze czuję się w swojej roli i lubię piec ciasteczka, lubię dekorować dom. I bardzo się cieszę, że mój mąż woli odśnieżać podwórko i bardzo się cieszę, że mój mąż lubi dokładać do pieca i kosić trawnik. Ja kiedyś spróbowałam kosić trawnik, ale przy napotkaniu pierwszego pagórka zrezygnowałam szybciutko, więc my się bardzo pięknie uzupełniamy i dzięki temu tworzymy piękny dom i bardzo harmonijną rodzinę. To jest naprawdę wielkie szczęście. Chciałam nawiązać do tej wielkiej konferencji w Pekinie w 1995 roku, kiedy po raz pierwszy użyto słowa gender w oficjalnych dokumentach. Tam była nasza przedstawicielka Wanda Nowicka, która wtedy, mówiąc o Ojcu Świętym, powiedziała te słowa o tym, że szkodzi kobietom, gdyż każe im rodzić dzieci. I na tej samej konferencji zastanawiano się, co się stanie, tak, kiedy kobietom pozostawi się wybór, tak, po urodzeniu dziecka. Czy będą chciały opiekować się swoimi dziećmi, czy będą chciały wrócić do pracy. I tam nie było wątpliwości, że większość kobiet wybierze wychowanie dzieci. W związku z tym zdecydowano, uznano tam, że kobietom trzeba ten wybór uniemożliwić. Bo to, proszę Państwa, że kobieta wybiera wychowanie dzieci, to jest zupełnie normalne. Tak? My chcemy mieć te dzieci blisko, chcemy na nie wpływać, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy one nas zwyczajnie potrzebują, naszej troski, naszej czułości, naszej miłości. I nikt inny jak my lepiej im tego nie przekaże. Kobieta pragnie mieć dzieci, prawda? Pragnie i to jest dramat, kiedy nie może ich mieć. Ona wtedy właściwie przeżywa najtrudniejsze momenty, kiedy tego macierzyństwa jest pozbawiona, a bardzo go pragnie. Kiedy musi wrócić do pracy, tak jak ja musiałam zostawić swoje roczne dziecko i wrócić do pracy, to wtedy przeżywa naprawdę trudne chwile, bo wie, że traci. Traci to, co nigdy już nie wróci. Traci to, co najważniejsze, bo nie widzi pewnych rzeczy. I nie znam, powiem szczerze, kobiet, które tego jakby dramatu rozstania z dzieckiem, które wyrywa tam się z ramion opiekunki, no, niestety nie mogłam nawet babciom powierzyć swojego dziecka. To jest bardzo ciężkie doświadczenie. I gender, proszę Państwa, w imieniu kobiet wypowiada się o tym, że wychowanie nie jest ciekawe, nie jest atrakcyjne. Robi wszystko, żeby jakby umożliwić nam jak najszybszy powrót do pracy, mówiąc, że to jest dla nas dobre, tak? Chciałabym powiedzieć, to nie jest kobiece, stanowczo, to nie jest kobiece. Gender ingeruje w moją rolę jako rolę kobiety powołanej do troski o moje dzieci. Ponieważ też mamy możliwość obserwowania, jak to funkcjonuje rzeczywiście, to proszę zobaczyć, jak to wygląda u naszych sąsiadów. U nas też już to się wydarzyło. Zmusza się nasze dzieci, żeby poszły wcześniej do szkoły, poszły wcześniej do przedszkola. Następnie zakazuje się informowania rodziców, czego one w szkole się uczą. Proszę przypomnieć sobie przykład Rybnika, gdzie rodzice próbowali dowiedzieć się, na czym polega program wprowadzony w przedszkolach równościowych, oni nie dostali odpowiedzi. Dopiero kolejne dopytywania, dociekania i taki bardzo duży upór rodziców spowodował, że oni się w końcu dowiedzieli, czego te dzieci tam się nauczyły. Odbiera się potem w następnym etapie dzieci rodzicom, a potem w końcu zamyka się rodziców w więzieniach, kiedy nie chcą, żeby chodziły do szkoły i uczyły się takich, a nie innych treści. Więc to jest naprawdę duży zamach na nasze rodzicielstwo i to mnie bardzo jako kobietę martwi. Jeszcze większym moim zmartwieniem jest jako kobiety, matki, jest założenie właśnie równościowego traktowania i wychowywania dzieci. Ja mam dwóch synów i córeczkę i oni naprawdę bardzo się różnią. To choćby nie wiem, jak im wspólne zabawki kupować, to zawsze córeczka będzie wybierała te dziewczęce zabawki. Poza tym będzie przejawiała też takie niezwykłe kobiece cechy. Ostatnio synek miał 40 stopni gorączki i ona przybiegła, ma 3-latka i dopiero, więc jest malutka. Przybiegła i on siedział na kanapie, troszeczkę tak się trząsł, bo przygotowywałam mu właśnie lekarstwo do zażycia. A ona spontanicznie pobiegła do szafy i wyciągnęła kocyk, tak, żeby go przykryć, bo no, czuła, że musi pomóc, bo swoje, z natury swoją bardzo dobrze czuje. Tak? Natomiast jej braciszek, kiedy dowiedział się, że w przedszkolu koleżanka brzydko mówi o rysunkach, które ona wykonuje, postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i porozmawiać z bratem tej dziewczynki, żeby pomóc jej rozwiązać ten problem. Także musimy pielęgnować te różnice w naszych dzieciach. Musimy wspierać to wychowaniem naszym, troską, a wychowanie rozumiem prawdziwą troskę o integralną osobowość dziecka, o dojrzałość dziecka, o wychowanie do prawdy, do szacunku do innych, wobec innych ludzi. Rozumiem też wychowanie jako wychowanie do uczciwości, do samodzielności w myśleniu również, tak? I do takiej dojrzałości w wyborach. Tego ideologia gender chce nas wszystkiego pozbawić. Teraz to, co właściwie najbardziej gender, czym najbardziej mnie niepokoi, czym właściwie nawet nazwałabym takiego mocnego słowa, czyli zamach na niewinność naszych dzieci, jest seksualizacja i demoralizacja naszych dzieci. To jest coś, na co absolutnie nie ma zgody mnie jako matki i myślę, że mówię to w imieniu wielu kobiet, wszystkich normalnie myślących kobiet i rodziców. Wdrażanie seksualnych technik do przedszkola naprawdę nie służy naszym dzieciom. Wdrażanie programów standardów edukacji seksualnej nie jest niczym dobrym dla naszych dzieci. W dokumencie WHO i Federalnego Biura do Spraw Edukacji w Kolonii przedstawiono tam te standardy i tam mówi się o radości masturbacji poznawanej przez dzieci już w przedszkolu. Mówi się o 6-latkach, które powinny poznawać różne rodzaje antykoncepcji. Mówi się o 9-latkach, które powinny podejmować świadome decyzje dotyczące zyskiwania bądź nie kontaktów seksualnych i doświadczeń. I to jest oczywiste deprawowanie naszych dzieci. To jest oczywisty zamach na ich niewinność. To jest oczywiste pozbawianie ich wstydu. I to jest oczywiste, proszę Państwa, wychowywanie ofiar dla pedofilów. To jest Nie możemy mieć wątpliwości, że to idzie w tym kierunku. Dalej, zrównywanie małżeństwa z parami homoseksualnymi i mówienie tego naszym dzieciom, że to jest alternatywa, że to jest taka sama opcja, tak samo o kazirodztwie, jest totalnym nieporozumieniem i totalnym zamachem na niewinność naszych dzieci. Ponieważ powiedziałam wcześniej, że wychowanie rozumiem również jako wychowanie do szacunku, także dzieci powinny uczyć się oczywiście szacunku wobec innych osób, ale nie powinno się im powiedzieć, że to jest, że homoseksualne pary są na równi z małżeństwem. I podam przykład, który się pokazał na stronie Ośrodka Medycyny Reprodukcyjnej, które się mieści akurat w Kijowie. Tam, proszę Państwa, w zeszłym roku napisano promocja na dzieci, tańsze sztuczne zapłodnienie. To jest coś, co mnie tak mocno i nas wszystkich powinno uderzyć, że będziemy produkować dzieci dla par homoseksualnych. Będziemy odrywać miłość rodzicielską od dzieci. Będziemy te dzieci uprzedmiotawiać, będziemy kobiety uprzedmiotawiać. To jest niezwykłe zagrożenie dla nas. Ten chaos, który teraz w tej chwili panuje na temat gender i pewnego rodzaju też nazywanie osób, które widzą zagrożenia histerykami, no bardzo dobrze sprzyja do takiego wprowadzania tych antywzorów i antywartości, więc bądźmy czujni i bądźmy aktywni na polu sprzeciwu wobec tej ideologii. I chcę powiedzieć, że powiedziałam Państwu te słowa dzisiaj z takiej też kobiecej strony, nieskażonej jeszcze genderyzmem, także myślę, że też obdarzonej empatią i jakimś takim intuicją kobiecą. I chcę powiedzieć, że czuję, że ta ideologia zmierza do katastrofy, tak? Więc ona jest na tyle niemądra i nierozsądna i na tyle szkodliwa, że powinna być dla nas oczywista, że powinniśmy się jej przeciwstawić, ale tylko mam nadzieję, że nie okaleczy nas za bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten głos, który chyba jest głosem bardzo szczerym. Przede wszystkim za to świadectwo kobiety, która się odnajduje w macierzyństwie, w domu. To myślę, że były bardzo ważne słowa. I za ten katalog też obaw, lęków, które chyba, tak jak pani towarzyszą bardzo wielu kobietom w Polsce i w Europie.
Ja chciałam, przepraszam, jeszcze dodać, że ja jestem aktywna cały czas na polu zawodowym, ponieważ od paru lat prowadzę Fundację Pro Prawo do Życia. Także też mówię to z punktu widzenia też tak aktywnej kobiety, tak, która i wychowuje i radzi sobie też i z obowiązkami służbowymi.
Dziękuję bardzo. I tutaj, jak zauważyliśmy, już co chwila padało słowo gender. W związku z tym przechodzimy bez przerwy, bo czas jest bardzo napięty, do kolejnej części naszych obrad. Czterem paniom bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Proszę zająć miejsca i zapraszam tu do stołu prezydialnego panią profesor Małgorzatę Fuszarę i księdza profesora Leszka Woronieckiego. A my tu z księdzem biskupem będziemy pilnować. Czasu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, otwieram następną część naszej dyskusji. Witam dwoje prelegentów. Ta część dyskusji została w bardzo prosty sposób zatytułowana "Czym jest gender?". Będziemy mieli dwa wykłady właśnie na ten temat. Najpierw pani profesor Małgorzata Fuszara, właśnie reprezentująca ten nurt, prowadząca Gender Study na Uniwersytecie Warszawskim, działająca bardzo aktywnie na tym polu, i ksiądz profesor Leszek Woroniecki. Późniejszy wykład na ten sam temat, pallotyn po długim stażu we Francji, znawca tematyki rodzinnej. Bardzo proszę, pani profesor Małgorzata Fuszara.
Dobrze, dziękuję ślicznie. Ja, podobnie jak pierwsza dzisiejsza prelegentka, będę się w zasadzie trzymała tekstu, bo bałam się właśnie przekroczenia czasu i tego, że może coś mi umknąć, jeżeli będę mówiła tak, jak zwykle wykładam spontanicznie. Natomiast zacząć chciałam od takiej uwagi, że bardzo się cieszę z niektórych głosów, które tutaj były we wprowadzeniu, i już pojawiła się taka refleksja, że w ramach Gender Studies są bardzo różne nurty reprezentowane. No i chcę powiedzieć, że w ramach Gender Studies, które ja prowadzę w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, rzeczywiście to były pierwsze tego typu studia kończące się dyplomem studiów podyplomowych w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko w Polsce, ale tam zajęcia z nowego feminizmu Jana Pawła II, kobiet w kościele, były prowadzone, tam się jest zmienny program, także te zajęcia co jakiś czas wracają. Pani doktor Aleta Gawkowska między innymi prowadzi takie bardzo cieszące się dużym powodzeniem zajęcia dotyczące nowego feminizmu, które zresztą weszły teraz już także do kurikulum całego Instytutu. Na te zajęcia chodziły także zakonnice, także to mówię o tym dlatego, że oczywiście tam są po prostu bardzo różne nurty wykładane, bardzo różne autorskie programy nauczania, przedmioty, które osoby studiujące po prostu mogą sobie wybrać. Także tą krótką reklamą zaczynam. A teraz przechodzę do tego pytania podstawowego, które mi zadano w pewnym sensie na dzisiaj, czyli pytanie, czym jest gender. Ja będę mówiła o naukach społecznych, dlatego że to jest sfera mojej specjalizacji, naukach społecznych, trochę o prawie. To jest też dziedzina, w której zdobywałam stopnie naukowe, w związku z tym socjologia prawa to jest ta dziedzina, która towarzyszy mi przez całe życie naukowe i ona się wiąże oczywiście z moimi studiami także dotyczącymi gender i właściwie zanim jeszcze zaczęłam się zajmować gender, to zarówno w pracy doktorskiej, która dotyczyła obrazy i zniesławienia, jak i w pracy habilitacyjnej, która dotyczyła sądów rodzinnych, ten element, zanim jeszcze w ogóle zaczęłam się interesować bliżej płcią kulturową, po prostu nasuwał się sam. Inaczej obraża się kobiety, inaczej mężczyzn. Innego typu są, inne wzory rozwodów są, mówiąc w ogólnym bardzo skrócie, wzory rozwodów wnoszonych przez kobiety, inne wnoszone przez mężczyzn. To się po prostu samo narzuca, kiedy się studiuje taki obszar. W związku z tym było oczywiste, że dla mnie zainteresowania genderowe, kiedy jakby na ten nurt trafiłam, bardzo współgrały z tym, czym się zajmowałam znacznie wcześniej. I na pytanie, czym jest gender w naukach społecznych, trzeba udzielić dwóch odpowiedzi. Po pierwsze, gender to jest pojęcie oznaczające płeć społeczno-kulturową, a więc cechy, dyspozycje, role kobiet i mężczyzn kształtowane przez społeczeństwo i kulturę i im przypisywane. Inaczej mówiąc, zwłaszcza w ramach podejścia konstruktywistycznego, gender to społecznie tworzony konstrukt, który oznacza między innymi zestaw ról, oczekiwań, stereotypów definiowanych jako męskie lub kobiece, niejako budowanych wokół cech biologicznych. Warto tu na marginesie dodać, że w ramach konstruktywizmu odkrywa się obecnie, że wiele zjawisk społecznych, kiedyś uważanych za powstające spontanicznie czy naturalnie, to właśnie społeczne konstrukty, takie jak może jednym z większych zaskoczeń być to, że tradycyjna kultura ludowa, która była zawsze uważana właśnie za spontanicznie powstającą, także jest pokazywany, w jaki sposób ona jest konstruowana. I tutaj płeć kulturowa nie jest w żadnym razie wyjątkiem. Termin gender w tym znaczeniu pojawił się stosunkowo późno, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że samo zjawisko społecznego konstruowania płci opisywane było znacznie wcześniej. Jako pierwszego, który użył tego terminu, wskazuje się Roberta Stollera, psychologa, który w 1968 roku opublikował pracę Sex and Gender, a sam termin został następnie przyjęty przez badaczki i badaczy dla skrótowego odróżnienia między naukowymi badaniami płci biologicznej i płci społeczno-kulturowej. Zwłaszcza ten termin był spopularyzowany w obszarze socjologii, psychologii. Takim jednym z przykładów, do którego trzeba się odwołać, są prace Ann Oakley, Sex, Gender and Society z 1972 roku, dlatego że ona była jedną właśnie z popularyzatorek wprowadzenia tego terminu do nauk społecznych, ale także Sylvie Wolby, Localities, Class and Gender, czy Roberta Connella, Gender and Power. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. Wspomniałam już o tym, że zanim powstał sam termin, prowadzone były badania, które pokazywały płeć kulturową tak naprawdę, chociaż w taki sposób to zjawisko nazywane. I tutaj zwykle wspomina się o pracach Margaret Mead, która w 1935 roku już opublikowała pracę Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Jak pisała Mead o badanych plemionach, i tutaj cytat, każdy z tych szczepów uczynił różnicę płci jednym z wątków w fabule życia społecznego i każdy rozwinął ten wątek odmiennie. Zgromadzony materiał porównawczy pozwala wydobywać na FT elementy, które są konstruktami irrelewantnymi wobec faktów biologicznych. Jej wyniki badań były zaskakujące dla niej samej i ona pisze dalej w ten sposób i tutaj znów cytuję. Dotychczas podzielałam powszechne przeświadczenie, że istnieje naturalny temperament wyznaczony przez płeć biologiczną. Świadomość, że życiowe zróżnicowania charakteru są konstruktem społecznym ma kapitalne znaczenie. Można za jej pomocą zbudować nowy ład o niespotykanej do tej elastyczności zmienności ról, ale można też wtłoczyć jedną lub obie płci w wąską koleinę, którą trzeba będzie maszerować w zgodnym ordynku, nie oglądając się na boki. Te słowa zostały napisane jako refleksje po przeprowadzeniu badań w różnych kulturach, różnie kształtujących role płciowe, zanim sam termin gender stał się powszechnie w nauce używany na określenie społecznego zjawiska, które opisywała znacznie wcześniej Margaret Mead. Społecznie określona płeć, czyli gender, ma dwie ważne cechy charakterystyczne, które już w tych rozważaniach mi się pojawiły. Pierwsza z tych cech to jest społeczny kontekst. Płeć społeczna, w odróżnieniu od biologicznej, jest kontekstualna. W poszczególnych społeczeństwach kształtowana jest inaczej. Nie tylko inaczej określone są role, oczekiwania, uprawnienia kobiet i mężczyzn, ale także stroje, zestaw zachowań czy oczekiwania, które są pod ich adresem wysuwane. W niektórych grupach romskich od kobiet oczekuje się, że utrzymają rodzinę. Jest to definiowane jako kobiecy obowiązek, chociaż przeczy to powszechnemu w wielu społeczeństwach przekonaniu, że jest to typowa rola męska i męski obowiązek. W jednych kulturach kobiety przepuszcza się przodem, a jako uzasadnienie używany jest argument, że to jest elegancko, gdyż jako słabszym odstępuje im się niejako ważniejszą pozycję, ważniejsze miejsca. W innych mają iść z tyłu i to się z kolei argumentuje, że tak jest dla nich bezpiecznie. W wielu kulturach niedopuszczalne jest ubieranie się mężczyzn w stroje przypominające suknię lub spódnicę. W innych, tak Szkoci, Malajowie, takie stroje nie tylko noszą, ale uważane są one w tych kulturach za typowo męskie. W niektórych krajach, na przykład w Polsce, imię ma wskazywać na płeć. W innych, jak na przykład w Hiszpanii czy Anglii, to tak samo brzmiące, identyczne imiona nadaje się dziewczynkom i chłopcom. Druga cecha gender, czyli płci społecznie kształtowanej, to jest zmienność w czasie. Przykładów mamy tutaj mnóstwo. Od obowiązującego aż po koniec XIX wieku zakazu wyższej edukacji czy praw wyborczych kobiet, po niedawny jeszcze brak możliwości wzięcia urlopu opiekuńczego przez mężczyznę w Polsce. Ogromne zmiany następują tutaj zwłaszcza, jeżeli chodzi o mężczyzn w rolach rodzicielskich. Warto przypomnieć, że w wielu krajach kiedyś uważano, że ojciec i tylko on ma tak zwane, jak to określano, naturalne prawo do dziecka i w razie rozwodu, nawet orzekanego z powodu znęcania się ojca nad rodziną, jemu przyznawano pełnię władzy nad dziećmi. W literaturze cytuje się zwłaszcza sprawę taką bardzo charakterystyczną z 1804 roku, której angielski sędzia przyznał francuskiemu ojcu pełną władzę nad dzieckiem, to w dodatku się w sytuacji wojennej między krajami działo. Chociaż orzekł rozwód z powodu okrucieństwa ojca zarówno wobec żony, jak i dziecka. Sędzia powoływał się na wyrażoną przez Blackstone'a i uważaną wówczas za uniwersalną regułę, że ojciec ma naturalne prawo do dziecka. Dopiero w 1839 roku brytyjski parlament uznał, że matka może mieć władzę nad dzieckiem, pod warunkiem, że nie ukończyło ono jeszcze 7 lat. W USA matka miała jeszcze w latach 50. XX wieku duże trudności z uzyskaniem władzy nad dzieckiem po rozwodzie, chyba że była sądownie uznana za stronę niewinną rozwodowi. W przeciwnym wypadku władzę uzyskiwał jedynie ojciec, od którego orzeczenia o tym, że jest stroną niewinną, nie wymagano. Obecny stereotyp, że matka jest znowu właśnie nazywana, uważana za tą naturalną opiekunkę, której przysługuje i która jest zobowiązana z drugiej strony do opieki nad dzieckiem, ma więc, jeżeli spojrzymy na historię ludzkości, dość świeży rodowód i naprawdę niewiele wspólnego z tak zwanym naturalnym pochodzeniem. Jest wynikiem jedynie zmiennych w czasie społecznych przekonań, który z rodziców ma to naturalne prawo do dziecka. Także z dziedziny prawa rodzinnego pochodzi inny, bardzo spektakularny moim zdaniem przykład przemian w naszym spojrzeniu na role płciowe, jakim jest udział mężczyzn nie tylko w opiece nad moimi dziećmi, chociaż to jest niesłychanie ciekawy temat i sama robiłam badania nad mężczyznami opiekującymi się dziećmi do lat 3 i z braku czasu o tych nie powiem, ale naprawdę bardzo to były dla mnie też fascynujące badania, ale także udział mężczyzn w porodzie. Do bardzo niedawna, także w naszej kulturze, była to sfera, z której mężczyzna był kompletnie wykluczony, chyba że był lekarzem. Była to sfera wyłącznie kobieca, a w wielu kulturach kontakt z rodzącą uważany była, nawet w niektórych jest do dzisiaj, zakalający. I obecność mężczyzny jest w takiej sytuacji wykluczona. W naszej kulturze udział mężczyzny ograniczał się niedawno do odwiezienia matki dziecka do szpitala i oczekiwania poza miejscem porodu na jego wynik. Obecnie coraz popularniejsze jest uczestniczenie mężczyzn w zajęciach w szkołach rodzenia, a nawet nacisk na to w niektórych, zwłaszcza środowiskach, żeby mężczyźni uczestniczyli w porodzie. Dla uzasadnienia potrzeby ich obecności przytacza się wyniki badań psychologicznych i mogę tylko potwierdzić, że badani przeze mnie mężczyźni też o tym mówili i to było zresztą fascynujące, jak zmienia się ich perspektywa. Ci, którzy oczekiwali dopiero na rodzinę dziecka i przygotowywali się w szkole rodzenia, mówili o swojej roli jako o takim pewnym użytecznej obecności, o tym, że będą pożyteczni, żeby coś przynieść, podać, zawiadomić. Natomiast po uczestniczeniu w porodzie mówi o tym w zupełnie innym języku, języku emocji, niesłychanego przeżycia, jakiegoś nieprawdopodobnego związku, który się rodzi wtedy zarówno między nim a partnerką, matką dziecka, a nim a dzieckiem. No i właśnie na uzasadnienie takiej potrzeby obecności ojca, tego rodzaju badania różne się przytacza, wyniki badań, zwłaszcza psychologicznych, które wskazują na to, że ten szczególny związek wtedy, kiedy ojciec jest obecny, przecina pompowinę, uczestniczy w porodzie, się rodzi. Ja chcę zwrócić uwagę, że ta zmiana jest mało tak naprawdę chyba doceniana, ona ma charakter absolutnie fundamentalny, dlatego że przez wieki takich praktyk w ogóle nie było. Obecnie one są i są coraz popularniejsze. A więc wbrew niektórym oskarżeniom można powiedzieć, że rodzina jest obszarem najbardziej pozytywnych zmian, z jakimi mamy do czynienia pod wpływem przełamywania wcześniejszych stereotypów związanych z rolami płciowymi. Wraz z pojawieniem się kobiet w nauce rozpoczęły się próby znalezienia odpowiedzi na pytanie o ich nieobecność w podwójnym sensie. Po pierwsze o ich niedoreprezentowanie jako uczonych. I tutaj chciałam powiedzieć, że też chyba trochę zapominamy, że pokolenie kobiet uczonych to jest pokolenie no jeszcze moich nauczycielek i nauczycielek wielu osób, które są tutaj na sali. Pierwszą asystentką na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim była Maria Niedźwiecka, czyli profesor Maria Osowska, której 40. rocznica śmierci zresztą będzie w tym roku i którą będziemy z tego powodu czcili odpowiednią konferencją w Instytucie. Ale pierwszą profesor prawa w Polsce jest pani profesor Borucka-Arctowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszą profesor prawa w Uniwersytecie Warszawskim jest pani profesor Sójka Zielińska. To są kobiety, które jeszcze są czynne albo dopiero co były czynne zawodowo. Także kobiety w ważnych rolach na uczelniach pojawiły się znowu, jeżeli weźmiemy pod uwagę no, głębsze perspektywy czasowe, naprawdę bardzo niedawno. Właśnie ich, ja zresztą czerpię z bardzo wielu takich uwag trochę robionych na marginesie przez pierwsze kobiety uczone, zanim się gender studies pojawiło, bo one zauważały rozmaite sprawy, na przykład jak pani profesor Osowska mówiła o honorze i obrazie i to bardzo współgrało z moimi wynikami badań nad sposobami, to o czym wspominałam, badaniami do doktoratu nad honorem, sposobem obrazy, z niewagi, z niesławieniem wobec kobiet i wobec mężczyzn. Wcześniej to oczywiście nie było zauważane. I to pierwsza typ nieobecności kobiet w nauce to był właśnie nieobecność kobiet jako uczonych. Natomiast to, co jest zwłaszcza istotne w odpowiedzi na dzisiaj postawione pytanie, czym jest gender, na nieobecność kobiet jako podmiotu, jako obiektu badań w wielu dziedzinach nauki. Okazało się, a odkrycie to zawdzięczamy pierwszym kobietom, pierwszym pokoleniom kobiet wprowadzających human studies na świecie, że bardzo wiele badań, a następnie uogólnień i teorii budowanych było wcześniej z zupełnym pominięciem kobiet, a więc tak, jakby nie były one członkiniami społeczeństw. Od badań testujących leki, które często wykonywane były, a niestety to się chyba zdarza do dzisiaj, wyłącznie na mężczyznach, a wyniki są przedstawiane tak, jakby dotyczyły ludzi w ogóle. Przez badania nad uczestnictwem w kulturze. W Polsce zdarzały się badania nad uczestnictwem w kulturze, które były prowadzone wyłącznie na mężczyznach, co odkryła z kolei pani profesor Antonina Kłoskowska. Po badania nad rozwojem moralnym i prawnym były często prowadzone w Polsce i na świecie wyłącznie na chłopcach czy na mężczyznach, co często nawet pomijane było w ich opisie. Wyniki tych badań jednak uogólnione były na wszystkich, odnoszone do całego społeczeństwa i trudno obecnie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy uważano, że nie ma różnic między mężczyznami a kobietami, czy też, że kobiety nie są istotnymi członkiniami społeczeństw i po prostu nie warto ich badać. Tym bardziej zadziwiające i zupełnie nietrafne są wyrażane niekiedy pod adresem studiów gender zarzuty, że prowadzą one do nieodróżniania i unifikacji płci lub zacierania różnic płciowych. Jest zupełnie odwrotnie. Taki zarzut można postawić starej, że tak powiem, przedgenderowej nauce, która płeć ignorowała lub co najwyżej traktowała ją jako jedną ze zmiennych społeczno-demograficznych. Dopiero najpierw human studies kobiecość, a następnie gender studies płeć podniosły do rangi takiej refleksji, która jest jedną z najważniejszych w nauce nad kobiecością i męskością i do jednej z najważniejszych perspektyw w nauce, jaka się pojawiła w ostatnich dziesięcioleciach. I tu właśnie dochodzimy do drugiego sposobu obecności gender w nauce i drugiego sposobu odpowiedzi na pytanie, czym jest gender w naukach społecznych. To jest pewna perspektywa, która poszukuje odpowiedzi na to, w jaki sposób płeć wpływa na sytuację grupy kobiet i mężczyzn oraz jednostek pojedynczych kobiet i mężczyzn. Jak kształtuje ich pozycje społeczne, regulacje prawne, status ekonomiczny, twórczość i inne zjawiska społeczno-kulturowe. Zaskoczenie zarzutami o dążenie przez gender do unifikacji płci jest dla mnie tym większe, że jak dotąd wysuwano pod jej adresem zarzuty przeciwne. Dotąd pytano mnie zwykle i wiele moich koleżanek i kolegów, dlaczego zróżnicowanie płci jest podnoszone przez gender studies do rangi bardzo istotnej różnicy. Jako przykład wcześniejszego pomijania płci i odbierania jej wagi oraz zmian, które w tym zakresie przyniosły studia typu gender, przytoczę badania Kolberga poświęcone rozwojowi prawnemu i moralnemu, które podobnie jak zasadnicza zresztą część badań Piageta poświęconej tej samej problematyce prowadzone były wyłącznie w grupach chłopców, a Kolberg wręcz sprzeciwiał się włączeniu przez swoich kontynuatorów dziewczynek do badań. Na podstawie tych badań budował on jednak teorię rozwoju prawnego i moralnego, uważając ją za teorię ogólną, odnoszącą się do ludzi w ogóle, a nie pasujące do tworzonych na podstawie tych badań nad chłopcami dziewczynek, uważał co najwyżej za niezdolne do osiągnięcia wyższych stadiów myślenia moralnego. Carol Gilligan, zresztą przez pewien czas asystentka Kolberga, zadała stosowane przez Kolberga pytanie dziewczynkom i wówczas okazało się, że otrzymała zupełnie inne wyniki, wskazujące na kierowanie się przez nie innymi motywacjami, które pokazują na większą wagę, jaką przywiązują dziewczynki do międzyludzkich relacji, a nie posłuszeństwa normom. I szeroko dyskutowana praca Indifferent Voice z 1982 roku zapoczątkowała dalsze badania i budowanie teorii dotyczącej etyki troski, którą zgodnie z jej właśnie teorią kieruje się wiele kobiet. W 1997 roku zresztą Carol Gilligan została pierwszą profesorką Gender Studies na Harvard University. Ta nieobecność kobiet w tradycyjnej nauce w wielu dziedzinach doprowadziła do wprowadzenia najpierw wspomnianych już women studies, a więc studiów nad kobietami i sytuacją kobiet, które często, choć nie wyłącznie, prowadzone były przez kobiety. Z czasem prowadziły one do bardziej rozwiniętej refleksji nad płcią społeczno-kulturową, jej związkiem z relacjami władzy, pozycją społeczną i statusem, tradycyjnym podziałem na sfery prywatną i publiczną i prób budowania bardziej ogólnych teorii z tego zakresu. Kolejnym etapem było powstanie Men Studies, a więc prowadzonych głównie przez mężczyzn, chociaż nie tylko, studiów nad męskością. Z czasem oba te nurty stały się dziedziną badań i nauczania nad płcią społeczno-kulturową, czyli gender. Świetnym przykładem, że nie tylko kobiety zajmują się społeczną sytuacją kobiet, może być wczesna praca znakomitego socjologa interakcjonisty Irvina Goffmana Gendered Advertisement z 1976 roku. Pionierska, gdyż autor jej wypracował w oparciu o analizę reklam wówczas prasowych, prasa wtedy była tym miejscem, gdzie reklam było najwięcej, do dziś podstawowe w tej dziedzinie pojęcia i wnioski badawcze dotyczące traktowania ciała, zwłaszcza kobiet w reklamie, wskazując na jego seksualizację, naprawdę nie oskarżajmy o to gender, to jest znacznie wcześniejsze zjawisko związane z wolnym rynkiem i sprzedażą towarów, a nie z gender, która ma poprzez skojarzenia seksualne ułatwić sprzedaż produktów oraz na uprzedmiotowienie zamieniające ciało w obiekt i łączącą się z tym fragmentaryzację, w której nie traktuje się kobiet jako podmiotu, tylko jak ciało, którego pokazywane są szczególnie kojarzące się z seksem elementy wycięte niejako z ciała i kobieta przestaje być wtedy tak naprawdę osobą, podmiotem, staje się no nie wiem, dostarczycielką takich elementów do reklamy poprzez skojarzenia seksualne. Te i wiele dalszych analiz reklam prowadzonych w ramach Gender Studies doprowadziły zresztą w niektórych krajach do zmian prawnych i wprowadzenia ograniczeń możliwości komercjalizacji ciała i ograniczeń wykorzystywania ciała w reklamie. Sama też mogę być przykładem badaczki, która prowadziła badania nad ograniczeniami, jakie płeć kulturowa nakłada na mężczyzn, a więc przykładem tego, że nie tylko studiami nad męskością zajmują się mężczyźni, a nad kobiecością kobiety. W rolach ojców opiekującymi się małymi dziećmi, o czym już wspomniałam, a także mężczyznami w zawodach sfeminizowanych i kilka słów na ten temat chciałam powiedzieć. Gdyż te drugie badania miały zwracające uwagę powody. Miały charakter międzynarodowy, a projektujący te badania uczeni z Danii zwracali uwagę na fakt, że w niedalekiej przyszłości stereotypy płci będą znacząco ograniczać szanse mężczyzn na rynku pracy, gdyż z różnych względów kurczy się zapotrzebowanie na pracę w produkcji, a zwiększa w usługach, które ze względów kulturowych, społecznych, stereotypowych i tak dalej są sfeminizowane i często uważane stereotypowo za niemęskie. Obciążenie tym stereotypem, co pokazały też moje badania, może powodować, że mężczyźni podejmujący takie prace są oceniani właśnie z punktu widzenia stereotypu, stają się obiektem żartów, muszą nieustannie tłumaczyć motywy swoich wyborów, a w skrajnych przypadkach poddawana jest w wątpliwość nawet ich męskość. Uwolnienie się od stereotypów płci pozwoliłoby na bardziej swobodne, zgodne z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami rynku pracy, wybór zawodów i przez kobiety, i przez mężczyzn. Niektóre projekty zmian regulacji prawnych powstające w oparciu o badania i analizę gender są zresztą szeroko dyskutowane w ramach samego nurtu gender, gdyż jest on, jak wszystkie inne nurty dociekań naukowych, bardzo zróżnicowany. Ponieważ, tak jak powiedziałam, jest on pewną perspektywą, w której historyczki, historycy analizują historię, literaturoznawczynie, literaturoznawcy i literaturę, prawniczki i prawnicy regulacje prawne, socjologowie i socjolożki zjawiska społeczne. Jest to nurt w sposób naturalny zróżnicowany i różne są jego osiągnięcia w poszczególnych naukach. Sama zresztą zawsze żałowałam, że nie mogę z braku czasu chodzić na zajęcia koleżanek i kolegów na gender studies, gdyż ta perspektywa odkrywa zupełnie nowe możliwości i nowe spojrzenie na literaturę, sztuki wizualne, filozofię. Bardzo często pozwala dostrzec coś, czego się dotąd nie widziało. Ale to zróżnicowanie w ramach gender studies wynika nie tylko z faktu, że jest to pewna perspektywa przyjmowana w każdej z dziedzin, ale także z faktu naturalnego w środowiskach naukowych zróżnicowania podejść i stanowisk. Takim spektakularnym przykładem było zróżnicowanie w podejściu do próby wprowadzenia zakazu pornografii w Stanach Zjednoczonych. Dwie feministyczne prawniczki, Catherine McKinnon i Andra Dworkin, w oparciu o badania nad szkodliwością pornografii dla sytuacji i społecznej pozycji kobiet, proponowały wprowadzenie zakazu pornografii w 1983 roku, najpierw w Minneapolis, następnie w Indianapolis. To były zresztą propozycje, które później zostały uznane za sprzeczne z konstytucją. Po przeciwnej jednak im stronie stanęła inna grupa, uważająca, że zakaz ten byłby nie tylko sprzeczny z wolnością słowa, ale też, że wynika z tradycyjnego podejścia do kobiet jako osób niezainteresowanych i niekorzystających z pornografii. Obie strony składające się z badaczek nad płcią kulturową wskazywały na bogaty materiał badawczy dotyczący tej problematyki. Daję ten przykład dlatego, żeby pokazać zróżnicowanie podejść, jakby odczarować te zupełnie nonsensowne oskarżenia o jakieś jednolitość, podporządkowanie jednemu nurtowi czy sznytowi w ramach feminizmu i gender studies różnych podejść. Dlatego, że to zróżnicowanie podejść, wyników badań, ich interpretacji, odmiennych postulatów legislacyjnych jest naturalne w ramach gender studies i women studies, tak samo jak w ogóle w naukach społecznych. Termin gender jest obecnie powszechnie używany w nauce, w międzynarodowych regulacjach prawnych, w zachodniej publicystyce. Wręcz trudno sobie obecnie wyobrazić możliwość zastąpienia frazy gender equality przez jakąś inną w dokumentach ONZ, Unii Europejskiej czy Rady Europy. Co więcej, występuje w pewnych wariantach, które także nie mają polskich odpowiedników. Jeszcze trudniej jest je zbudować, jeszcze trudniej jest je tłumaczyć. Przykładem może być engendering, używane przez Anne Phillips, czy gendered, użyty we wspomnianej już pracy Goffmana. Upłciowienie chyba dziwnie by rzeczywiście brzmiało w polskim języku. Sama uczestniczyłam w badaniach w ramach 6. ramowego projektu badań Unii Europejskiej pod tytułem Gendered Citizenship in Multicultural Europe. Uczestniczyło w nim 15 uniwersytetów europejskich. Projekt szeroko zresztą rozumiał kwestie obywatelstwa. Poświęcony był zagadnieniom równości, nierówności w polityce, rodzinie, pracy, życiu intymnym i prywatnym. Ja odpowiadałam w nim za badania w 6 europejskich parlamentach, robiłam w nich badania i w żadnym z nich tytuł naszych badań nie wywoływał żadnego zdziwienia. Nie będę się tutaj zgłębiać w rozważania, czy nauka powinna być rozumiana zgodnie z taką tradycją, w ramach której w nauce prowadzi się badania, analizy i ogólnienia oraz na ich podstawie tworzy teorie wyjaśniające i jakby zatrzymuje się na tym etapie, pozostawiając politykom społecznym czy politykom prawa wyciąganie z ich ustaleń praktycznych wniosków, czy też zgodnie zwłaszcza z obecnymi postulatami stosowalności wszelkich nauk proponuje także jakieś rozwiązania i projektuje zmiany. Badania, najpierw z dziedziny Women's Studies, a następnie Gender Studies, ujawniły ogrom nierówności między płciami. Nikt obecnie właściwie już nie podważa konstatacji o nierówności kobiet i mężczyzn w dziedzinie reprezentacji politycznej, w wynagrodzeniach, obciążeniach nieodpłatną pracą domową, deficycie czasu wolnego, przewagi kobiet wśród ofiar przemocy domowej czy seksualnej. Takie dziedziny nierówności można by było mnożyć. W nauce zresztą nie ma jednego wyjaśnienia kolejności zdarzeń. najczęściej przyjmuje się i tak, tradycyjnie się mówi, że nierówności te, że różnica prowadzi do nierówności, do odmiennego traktowania, które w obecnych czasach uważane jest za nieuzasadnioną dyskryminację, na przykład płacową. Można jednak w ramach gender studies znaleźć i wyjaśnienie odwrotne, zgodnie z którymi zróżnicowanie nie jest źródłem, a jedynie niejako używane jest jako usprawiedliwienie dyskryminacji. I taki sposób wyjaśnienia znajdujemy także w pracach mężczyzn zajmujących się badaniami nad gender, na przykład w pracach Kimmela, który jest profesorem socjologii w Nowym Jorku, badaczem męskości, jednym z głównych członków National Organization for Men Against Sexism. Jest on ponadto jednym z uczonych zwracających uwagę na fakt, że studiowanie gender oznacza jednocześnie studiowanie płci kulturowej i nierówności. Do czasu rozwoju Women's Studies i Gender Studies w nauce uwzględniano nierówności różnego typu, zwłaszcza etniczne czy klasowe, natomiast nie poświęcano żadnej uwagi nierówności między płciami. Jest dość oczywiste, że na podstawie ustaleń odnoszących się do nierówności kobiet i mężczyzn oraz dyskryminacji z powodu płci budowane są programy i projektowane regulacje prawne mające zapobiegać niczym nieuzasadnionej dyskryminacji. Większość z nich używa jako zupełnie oczywistego pojęcia gender i odwołuje się w uzasadnieniach do ustaleń powstałych w ramach gender studies. Regulacje prawne, badania zlecane przez Unię Europejską, komitety ekspertów mają w nazwie termin gender, podobnie jak w ONZ i Radzie Europy. Takie określenia jak gender pay gap są powszechnie przyjęte i trudno przekładalne na polski. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce jest to tłumaczone jako luka płacowa, czyli tłumaczenie pomija to, co jest tak naprawdę w tym terminie zasadnicze, czyli luka płacowa z powodu płci. Z pobieżnych takich przeglądów, rozmaitych raportów, jak już tu nie będę cytować, ale to wystarczy spojrzeć, ile ich jest. Poświęcone są nierówności, są budowane indeksy zbiorcze krajów. Niestety jesteśmy na bardzo dalekim miejscu. Krajów pod względem równości płci, kiedy bierze się pod uwagę różne wymiary równości. Osobne analizy dotyczące rynku pracy, deficytu czasu wolnego, wpływu stereotypów na możliwości wyboru zawodów i tak dalej. No i łatwo jest zauważyć, że bardzo wiele ich dotyczy właśnie w ostatnich latach, zwłaszcza rynku pracy. Ja jednak chwileczkę chciałam się zatrzymać nad strategią, wokół której także się pojawiają nieporozumienia w ostatnich debatach o gender. Strategii, która jest określana jako gender mainstreaming, co także jest trudne do przetłumaczenia na polski i co jest określane jako strategia włączania równości płci do głównego nurtu wszystkich polityk społecznych, działań i regulacji prawnych. W Unii Europejskiej cały szereg takich inicjatyw jest podejmowanych, żeby spopularyzować gender mainstreaming. Było to również w Polsce prowadzone, ja tutaj pokazuję, sprzed 5 lat taki plakat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Polsce, tłumaczący, że gender mainstreaming to niwelowanie stereotypów, różnic społecznych, różnic ekonomicznych, równe szanse, równe możliwości, równe traktowanie dla kobiet i mężczyzn. Ja się czuję zobowiązana wspomnieć o tym między innymi dlatego, że byłam członkinią takiego Komitetu Ekspertów Rady Europy do tej strategii gender mainstreaming. I z tej racji mam cały szereg takich przykładów, które są bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, kiedy się im przyjrzeć. Strategia jest trudna dlatego do krótkiego przedstawienia, że musi być wprowadzana w każdej dziedzinie z uwzględnieniem jej specyfiki. To, co jest wspólne, to są fazy strategii, na które składa się ocena z punktu widzenia płci, czyli gender assessment. W razie stwierdzenia równości zbadanie przyczyn, następnie zaprojektowanie zmiany, wprowadzenie jej w życie i ewaluacja wskazująca, na czym czy zmiana nastąpiła. I podkreśla się, że zwłaszcza ta pierwsza faza, ocena z punktu widzenia skutków dla kobiet i mężczyzn, powinna być obowiązkowa w przypadku na przykład wszystkich nowych regulacji prawnych, po to, żeby zapobiegać nieuzasadnionym nierównościom. W Polsce przykładem takiej nierówności, która została oceniona i nic z nią nie zrobiono, jest nowy system emerytalny, zgodnie z którym kobiety będą miały znacznie niższe emerytury od mężczyzn. To wiadomo i mimo tej wiedzy nie podjęto żadnych działań zaradczych i wiadomo też, łatwo przewidzieć, że kobiety staną się masowo klientkami pomocy społecznej, ponieważ na zupełnie nie dających się zaakceptować poziomach będą ich emerytury, ale to zaakceptowano i nic się dalej z tym nie stało. Jeden z moich ulubionych przykładów wprowadzania zasady gender mainstreaming w konkretnym miejscu i pokazania, jak właśnie to musi być robione bardzo lokalnie. To jest przykład takiej małej galerii sztuki, jednej ze skandynawskich galerii sztuki, która poważnie traktowała sprawę gender mainstreaming, czyli dokonała oceny z punktu widzenia równości tego, czy te w równym stopniu z jej oferty jako osoby przychodzące oglądać wystawy w galerii uczestniczą mężczyźni i kobiety. Czy w równym stopniu kobiety i mężczyźni są wystawiani ich prace i korzystają z jakichś subsydiów? A jeśli nie, to jakie mogą być tego przyczyny i co można zrobić, żeby oferta była dla obu stron równie dostępna? Myślę, że przydałoby się to w bardzo wielu dziedzinach. Ja tak pomyślałam, że takim ciekawym przykładem zastanawiania się mogłyby być w Polsce na przykład uniwersytety trzeciego wieku, z których ofert korzystają w ogromnej większości, chyba 80 czy 90% one są wykorzystywane przez kobiety. I oczywiście można stereotypowo powiedzieć, że no mężczyźni nie są już zainteresowani na emeryturze nauką, tylko siedzą z piwem, oglądają mecze piłki nożnej. Ale myślę, że byłaby to odpowiedź właśnie niesłychanie stereotypowa. Może oferta nie jest taka, żeby mężczyzn zainteresowała. Może innego typu zajęcia mogłyby być bardziej interesujące dla mężczyzn. No i właśnie gdyby takie miejsca, czy ten, kto finansuje takie inicjatywy, czy o nich myśli, robił tego rodzaju właśnie, przechodził taki proces oceny, pomyślenia, jakie oferty właśnie powinno tutaj się umożliwiać i jakie tworzyć, to nastąpiłaby tutaj otwarcie takich miejsc także dla innej płci niż tej, która z takich ofert korzysta. Można powiedzieć na zakończenie, że podstawowe wnioski nauki o społecznej tożsamości płci gender są obecnie tak powszechne, że nawet brzmią dosyć banalnie. Kobiecość i męskość określane są nie tylko przez biologię, ale także przez społeczny i kulturowy kontekst, w którym żyjemy. Wprawdzie tylko kobieta może urodzić dziecko, ale nie tylko kobieta może je przewijać, nim się opiekować. A są kultury, w których dziećmi zajmowali się często mężczyźni. Wprawdzie mężczyźni są statystycznie silniejsi i tutaj dzisiaj było cały szereg przykładów, a to samochodów podnoszonych, a to trawników koszonych, ale są takie kobiety, które podnoszą ciężary albo rzucają młotem i chwalimy się chętnie medalami Anity Włodarczyk czy Agaty Wróbel, które są silniejsze od przeciętnych mężczyzn. Nie można więc wszystkim kobietom zamykać drogi do wykonywania zawodów wymagających siły fizycznej, a tak przecież nie tak dawno jeszcze było. Kiedy ktoś natomiast mówi kobieta lub mężczyzna, my jako słuchacze natychmiast dekodujemy te pojęcia, kojarzymy różne ich znaczenia, które wcale nie wiążą się z biologią, ale z tym, jakie zachowania, pozycje społeczne, zajęcia, cechy przypisujemy kobiecości i męskości. Ta upowszechniona już wiedza staje się zdecydowanie ciekawsza, gdy zgłębimy ją w poszczególnych dziedzinach nauki i do tego wszystkich zachęcam. Sama przeszłam umożliwiony przez przyjęcie tej perspektywy proces odkrywania nowych naukowych możliwości w dziedzinach, którymi się zajmuję, zwłaszcza w badaniach z zakresu socjologii prawa i socjologii prawa jako moich, że tak powiem, macierzystych dziedzinach. A na zakończenie chciałam zacytować sędziego Sądu Najwyższego. Jest to takie stwierdzenie, które wygłosił Antonio Scalia, laureat Nagrody imienia Włodkowica z 2010 roku, mianowany jako sędzia Sądu Najwyższego przez prezydenta Ronalda Reagana w 1994 roku. To była sprawa JAB versus Alabama z 1994. I tak można przetłumaczyć jego słowa. Słowo gender nabyło nową i użyteczną konotację cechy kulturowej lub postawy w odróżnieniu od cech fizycznych, specyficznej dla płci. Inaczej mówiąc, gender ma się do płci tak, jak kobiecość do kobiety, a męskość do mężczyzny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani profesor. Teraz oddaję głos księdzu profesorowi Leszkowi Wołanieckiemu, który jest doskonałym znawcą literatury właśnie związanej z kierunkiem gender. Obserwuje od lat i ukaże kwestię gender w jeszcze nieco szerszym kontekście. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. Ponieważ pani profesor tutaj przedstawiła problematykę gender od strony gender studies, jako świetny fachowiec jedna z pierwszych, chyba pierwsza nawet w Polsce.
Studia były pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej.
O proszę, no to jeszcze szerszy kontekst. Dlatego nie będę polemizował wprost. Natomiast chciałbym przedstawić Państwu pewną próbę spojrzenia na aktualny stan dyskusji, jaka w Polsce i nie tylko toczy się w temacie dotyczącym gender. Wiemy, że ta dyskusja jest bardzo dynamiczna. Ona dotyczy i znaczenia terminu, i fenomenu gender. Ciągle wracają pytania, co on właściwie oznacza, jaka rzeczywistość za nim się kryje. Czy jest to dziedzina naukowa, czy pseudonaukowa, czy ideologia. To wszystkie określenia padają. Może jako wieloznaczny termin ukrywa on w sobie gdzieś wszystko to razem. Czy trzeba się tego bać? Co on za sobą niesie? Czy niesie realne zagrożenie? Myślę, że praktycznie w życiu codziennym i w przestrzeni publicznej z tymi pytaniami się spotykamy. Zwolennicy gender, taką nazwę użyję, i jego przeciwnicy, tutaj nie żeby spolaryzować, ale żeby pokazać pewne napięcie, dyskutując w przestrzeni publicznej, sprawiają często wrażenie, jakby mówili o dwóch różnych rzeczach. I my czasami nie bardzo umiemy się w tym połapać. Ze strony zwolenników spotykamy się najczęściej z argumentami typu gender i zaraz jest dodatek gender studies, to nauka, dziedzina naukowa i dalsza argumentacja, ideologia gender nie istnieje. Ideologię gender wymyślił bardzo częsty argument Kościół katolicki, czasem z dodatkiem, żeby zatuszować swoje problemy. Ten komentarz idzie często dalej. Kościół boi się równości mężczyzn i kobiet, dlatego właśnie występuje przeciwko gender studies, które są dziedziną naukową. Dodatek czasami posługując się językiem nienawiści. Znamy fakty listu do papieża napisanego przez Kongres Kobiet. Znamy też wypowiedzi, no, które myślę nie są też dla nas obojętne, mówiące, że po liście biskupów, że jest to seria obelżywych, bezczelnych napaści i opowiadania bzdur, że to bzdurne pomówienia i szkalowanie poważnych ludzi i tak dalej. Te opinie są dość częste. Natomiast przeciwnicy gender, ci, którzy widzą w nim pewne niebezpieczeństwo, nazywają go bardzo często ideologią. Podkreślają zagrożenia, podkreślają niebezpieczeństwo jego wpływu na naszą codzienność. Podkreślają, że wpływa on na tożsamość kobiety, mężczyzny, że jest swoistym atakiem, takie słowa są nieraz używane, na małżeństwo, rodzinę, zwłaszcza na rodzinę zwaną tradycyjną, czyli złożoną z ojca, matki, dzieci, że przyczynia się do pewnych przewartościowań i przez to rozkładu społeczeństwa. Mówi się o próbie seksualizacji dzieci, wprowadzania moralnego relatywizmu. Podkreśla się także związki do ideologii gender z marksizmem. Ostrzega się przed właśnie jakimś głęboko destrukcyjnym charakterem. Wymiana zdań jest trudna. Chyba nie ma jeszcze dialogu. Możemy mówić o jakiejś wymianie zdań. Sprawia ta wymiana zdań wrażenie, że wielu z zabierających głos w dyskusji nie chce mówić o istocie sprawy, że ucieka w peryferię problemu, w rzeczy i zagadnienia zupełnie nieistotne. I faktycznie czasami trudno o argumenty merytoryczne, których tutaj padło przed chwilą wiele. W czasie debaty radiowej, nazwiska nie będę wymieniał, z jedną osobą, panią przedstawicielką Gender Studies, wieloletnią profesorką, na jej stwierdzenie, że nie istnieje ideologia gender, zapytałem ją, czy zna pozycje wydane po polsku dotyczące gender i właśnie traktujące gender z punktu widzenia pewnej ideologii. Miałem na myśli tutaj książki pani Gabriele Kubi, Rewolucja seksualna, i pani Margaret Peters, Gender, światowa norma polityczna i kulturowa. Moja rozmówczyni stwierdziła, że nie zna treści tych książek, ale dodała, notabene przekręcając nazwisko pani Peters, że są to pozycje ideologiczne. Dziwi nieco, że potrafiła wyrazić opinię o tych książkach, nie znając ich treści. O to ją zapytałem. Dziwi tym bardziej, że jest to pani z tytułem profesora. No ale może tak czasami bywa. Myślę, że jeżeli faktycznie spieramy się o terminologię, to jeżeli zwolennicy gender mówią o tym, że nie istnieje nic poza gender studies, i jeżeli przeciwnicy gender mówią o istnieniu ideologii gender, to dyskusja polegałaby na tym, żeby ustalić te pojęcia i zadać sobie pytanie, czy mówimy o tym samym, czy mówimy o dwóch różnych rzeczach. Czy istnieje ideologia gender? Istnieje? Jak państwo uważają? To nie prowokacja, nie, broń Boże. Myślę, że wychodząc z samego faktu, że jest to termin używany bardzo często, coś za tym terminem musi się kryć. Nawet przygotowując się tutaj też do tego wystąpienia, czytałem recenzję jedną z książek angielskojęzycznych z Cambridge i tam w opisie do tej książki, w rodzaju komentarzu, podano wynik, że pobieżnie zrobiono takie wyszukiwanie elektroniczne frazy ideologia gender od roku 1980 do 2007, czyli obejmujące 27 lat. I że bardzo pobieżnie i uzyskano prawie 6 tysięcy wyników. Przy okazji też tego mojego wystąpienia przejrzałem z racji właśnie mojego długiego pobytu we Francji doniesienia prasowe, artykuły i opracowania z 3 ostatnich lat w języku francuskim. Znalazłem ich, nie liczyłem, ale na pewno powyżej 1000. I to są opracowania książkowe, artykuły na bardzo różnym poziomie. Reakcje, komentarze. Także myślę, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje coś, co można nazwać ideologią gender. Chodzi tylko o zadanie sobie pytanie właśnie, co za tym stoi. Do tego jeszcze za chwilkę wrócimy. Dalej, wsłuchując się w głosy zwolenników, przeciwników gender study, nie, przepraszam, zwolenników gender study, można odnieść wrażenie, że problem gender jest problemem właściwie typowym dla Polski, a tak naprawdę to typowym dla Kościoła w Polsce. Pytałem wielu osób, czy moja intuicja i moje odczucie jest tutaj prawdziwe i potwierdzono mi to. Nic bardziej mylnego. Gender jest, tematyka gender jest przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji w wielu, aktualnie również, w wielu europejskich krajach i reakcji często dużo bardziej ostrych i dynamicznych niż w Polsce. Biskupi hiszpańscy w 2012 roku analizowali ideologię gender. Biskupi słowaccy, było tu już mówione, w liście pasterskim w pierwszą niedzielę Adwentu w 2013 roku wystosowali list o ideologii gender. Biskupi Szwajcarii zabierali również głos. We Francji od kilku lat trwa bardzo ożywiona debata, zarówno na ulicach, jak i w szkołach, jak i w ośrodkach naukowych, dotycząca właśnie ideologii gender, chociaż Francuzi częściej używają wyrażenia teoria albo teorie, najczęściej teorie w liczbie mnogiej, ale często dodając teorię w znaczeniu ideologii. Mówię to z całą odpowiedzialnością i ze znajomością tej literatury. Biskupi francuscy również wyrazili wielokrotnie głęboki niepokój. W 2006 roku episkopat francuski poświęcił już specjalną sesję właśnie zagadnieniu gender. Kardynał André Ventrois, arcybiskup Paryża, który jest człowiekiem niezwykle wyważonym i umiarkowanym i pełnił przez lata funkcję przewodniczącego konferencji biskupów Francji, również ostrzegał przed teoriami gender. To samo episkopat Portugalii. W Niemczech aktualnie, nie wiem, czy państwo śledzą, jest bardzo duży ruch wokół zbierania podpisów, ponieważ na 2015 rok zapowiedziano wprowadzenie do szkół pewnego programu, który w ocenie tych, którzy go śledzili, promuje właśnie teorię gender i homoseksualizm. W tej chwili, wiem, to informacja jest wczoraj, zebrano 140 tysięcy podpisów. 2 lutego Planowane są manifestacje w Paryżu, w Madrycie, w Brukseli, w Bukareszcie i na Tajwanie. Również organizowane troszkę z takiej inicjatywy francuskiej, tego ruchu Manif pour tous, który jest bardzo, bardzo dynamiczny. Także to nie jest problem Polski. To nie jest problem polskiego zaścianka, jak czasami próbuje nam się to mówić. W sobotę 28 grudnia w 2013 roku również prezydent Ekwadoru wypowiedział się jednoznacznie przeciwko ideologii gender, to tak na marginesie. To też, myślę, może nam ustawić te oskarżenia, które słyszymy i jednak dość często padające argumenty. One są ciągle powtarzane, że właśnie tematyka i problem gender czy ideologii gender został wymyślony przez Kościół po to, żeby ukryć i przykryć afery pedofilii. No, gdyby tak było, to te wszystkie episkopaty, było już kilkanaście, które się na ten temat wypowiadają, faktycznie miały prawdopodobnie ten sam powód. Czy Kościół ma się czego obawiać? Czy faktycznie tak, jak nam przypisuje, jest to panika, która chce coś ukryć? Czy faktycznie kryją się pewne niebezpieczeństwa, które Kościół widzi? Ponieważ są to niebezpieczeństwa, że tak kolokwialnie powiem, z majstrowaniem przy rzeczach bardzo poważnych, przy konstrukcji człowieka, przy antropologii, przy wartościach, którymi żyliśmy od wielu, wielu lat czy wieków i które dzisiaj podlegają bardzo specyficznej reinterpretacji. Chciałbym zacząć od gender studies, żeby tutaj też wyjaśnić, że ja osobiście nie słyszałem nigdy, żeby przedstawiciele Kościoła występowali wprost przeciwko gender studies. Mówię o gender studies w takiej czystej formie. Nie wiem, pani profesor się spotkała kiedyś z czymś takim? No tak, ale mówię generalnie jako powiedzmy, tak, jako przedmioty, jako dziedzina naukowa. Dobrze, no to mamy jeden przykład. Dobrze. Ja osobiście nie słyszałem. I wydaje mi się, że Kościół, tu nie mówię w imieniu Kościoła, ale własnym, wydaje mi się, że Kościół jest zainteresowany tego typu badaniami, jeżeli robione są one rzetelnie, jeżeli są wielodyscyplinarnymi badaniami, faktycznie badającymi, sprawdzającymi pewien model kobiecości, męskości, relacji między płciami, manifestowanie się tych płci na przestrzeni wieków, na przestrzeni kultur. Natomiast nie można uciec od pytania, czy rzeczywiście gender studies są bezstronne. Dlatego, że już i wielość określeń, jakie możemy spotkać, opis tych studiów, też czasami budzi no, pewne pytania. Pytania o ich obiektywność i o ich bezstronność. Czasami w opisie jak gdyby przejawiają się cele, które są celami, no, można by nazwać ideologicznymi. Myślę, że warto zapoznać się z dość ciekawym artykułem na temat gender studies pana Jana Sulanowskiego, on jest na internecie, opartym na analizie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Sulanowski powyłapywał w opisie zarówno ogólnym dotyczącym gender studies, jak i potem w opisie dotyczącym poszczególnych dziedzin i wykładów, no pewne intuicje, które dość wyraźnie wskazują na dużo bardziej propagowanie pewnych idei i faktycznie wpisywania się na ideologii no, gdzieś tam w naukę. To zawsze budzi pewien niepokój. Skonkludował wielokrotnie, że pewne zajęcia mają dużo bardziej charakter formacyjny i apostolski niż naukowy. Jego taka dość generalna konkluzja, wyczytając program Gender Studies Uniwersytetu w Poznaniu, mogę dojść do wniosku, że były one pewną ideologiczną i praktyczną szkółką dla organizacji feministycznych lub partii politycznych. Ich głównym celem nie jawiły się badania naukowe, ale pewna działalność ideologiczna i szkolenie ludzi, którzy będą propagowali tę ideologię w instytucjach, które mają największy wpływ na świadomość społeczną, czyli w placówkach kulturalnych, mediach, szkołach. Nie wiem też, jak to ustawiać, czy można by gender studies nazwać studiami feministycznymi. Dlatego, że niektórzy absolwenci gender studies, i to przekonani do tego kierunku studiów, mówią o tym wyraźnie. Słyszałem sam osobiście wypowiedź pani Marty Konarzewskiej, absolwentki gender studies na Uniwersytecie Warszawskim, która bardzo jasno powiedziała: skończyłam gender studies, to były studia feministyczne. Nie wiem, czy możemy to tak utożsamić. Jednym z zarzutów też, jaki spotyka się i w literaturze, i w rozmowach, jest zarzut, że połączenia gender studies z ideologią feministyczno-queerową, podporządkowanie troszkę światopoglądowi feministek i aktywistek i aktywistów LGBT. I w tym upatrywane jest pewne ryzyko, że studia genderowe natury neutralne mogą zamienić się w zbiór pewnych argumentów, kontrargumentów i stać się uzasadnieniem pewnych subiektywnych przekonań w pewnej opcji politycznej. Również ze świata uniwersyteckiego docierają pewne pytania i zapytania dotyczące czy podnoszące problem naukowości gender studies. Kilka dni temu przeczytałem artykuł pani profesor Jackowskiej, która jest psychologiem klinicznym w Szczecinie i która pisze, że do koncepcji gender wnieść można liczne zastrzeżenia. Uwagi krytyczne wzbudzają brak rzetelnych badań empirycznych, potwierdzających założenia teoretyczne i związaną z tym niespójność w obrębie samej koncepcji, niedociągnięcia metodologiczne, nadużycia interpretacyjne. Założenia, że istnieją sztywne ramy stereotypu kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, nie znajduje teoretycznego i empirycznego uzasadnienia. Stereotypy, tak jak inne procesy oceny społecznej, ulegają przekształceniu, a nawet są eliminowane wraz ze zmieniającym się kontekstem społecznym. Ponadto w badaniach empirycznych nie ustalono, czy cechy przypisane kobietom i mężczyznom należą do stereotypów, czy do rzeczywistych cech kobiet i mężczyzn. Ona patrzy na to też, myślę, z punktu widzenia psychologa. Nasuwa się wątpliwość, która dotyczy możliwości odróżnienia cech kobiet i mężczyzn, zależnych głównie od socjalizacji, od tych, które są sprzężone z czynnikami biologicznymi. Które z właściwości są wynikiem biologii, a które nabywane są na skutek oddziaływania kultury i społeczeństwa. Jaki jest zatem zakres desygnatów należących do płci kulturowej, a które z zachowań czy cech w tym zakresie się nie mieszczą? Czy cechy nabyte, poddające się wpływom socjalizacji są zależne od genomu, czy nie, i tak dalej. Inny przykład to publiczne opinie i listy otwarte pracowników naukowych niektórych uczelni, również podważających pewne podstawy gender studies. Ostatnio mogliśmy spotkać list naukowców przeciw gender z 1 stycznia tego roku, podpisane przez 5 profesorów, czy list otwarty do pracowników nauki po przerwanym wykładzie księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Na koniec, w kontekście gender studies warto jednak wspomnieć o, myślę, coraz bardziej znanym w Polsce filmie dokumentalnym norweskiego reżysera Hiralda Eya, Paradoks genderowej równości, noszący również drugi tytuł w języku norweskim, Pranie mózgu, emitowany przez norweską telewizję, który faktycznie odsłonił też pewną konfrontację między naukowcami a przedstawicielami gender studies. Ten serial w dość krytycznym świetle ukazał badania norweskich specjalistów od gender i wywołał debatę w norweskich mediach i środowiskach naukowych. Ważne jest to zaznaczenie, że Norwegia to jest kraj zajmujący pierwsze miejsce w klasyfikacji The Global Gender Gap Report, czyli corocznym raporcie oceniającym kraje pod względem równości płci. I norweski rząd od wielu, wielu lat inwestował i ogromne środki i duże siły po to, żeby stworzyć warunki równości płci i głównie parytetów. I pomimo tego, tak jak pierwszy odcinek tego filmu pokazał, jest ich 7 odcinków wszystkich, ciągle 10% inżynierów to kobiety i 95% pielęgniarek to kobiety. I te proporcje właściwie na przestrzeni 25 ostatnich lat w żaden sposób nie chcą tam drgnąć, mimo takiego wysiłku. Znamy, myślę, wielu Państwo widziało ten film. Autor konfrontował opinię właśnie rodzimych specjalistów z dziedziny gender studies z badaniami znanych i uznanych naukowców właściwie z całego świata. Wiemy, że te opinie się gdzieś tam mocno nie pokrywały. I ostatecznie norwescy specjaliści genderowi na pytanie o naukowe podstawy swych twierdzeń musieli przyznać, że nie mają dowodów naukowych, że ich podstawy są nie tyle naukowe, co teoretyczne, ale że nauki humanistyczne powinny kwestionować utarte pojmowanie biologiczne. Niektóre z tych wypowiedzi faktycznie były troszkę szokujące. Czym jest ideologia gender? Jeżeli mówimy, że używamy tego pojęcia, ono krąży w przestrzeni publicznej. Pytanie, czym to może być? I myślę, że dotykamy tutaj problemu samej definicji terminu gender. Pani profesor przytoczyła kilka tych definicji, nie będę powtarzał. Natomiast faktycznie jest pewna ewolucja. Znaczy, z tą definicjami mamy też pewien problem, bo jest ich wiele i różnice między nimi są dość znaczne. Jeżeli pamiętamy, jeżeli Państwo mieli okazję kiedyś poczytać o wprowadzeniu tego terminu do choćby do dokumentacji ONZ-owskich, to faktycznie wtedy, gdy w 1995 roku próbowano wprowadzić ten termin na spotkaniu w Pekinie, praktycznie on nie był zdefiniowany. On podlegał, był przyjęty przez pewien konsensus. Wiemy też, że Stolica Apostolska wtedy jako jedna z nielicznych krajów podniosła pytanie z prośbą o wyjaśnienie, co to pojęcie znaczy i dodała notę taką oprotestowującą troszkę, bo widząc niebezpieczeństwo w samym tym podziale na płeć biologiczną i płeć społeczną, przy właśnie bardzo małym zrozumieniu tego, co się dzieje. Na bazie różnych istniejących definicji, może przytoczę tak zwane zasady z Yogyakarty, które definiują gender identity jako głębokie, odczuwane, wewnętrzne, indywidualne doświadczenie płci społecznej, które może lub nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności, które może prowadzić do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji metodami medycznymi, chirurgicznymi lub innymi, i inne formy wyrażania własnej płciowości przez ubiór, mowę czy maniery. Skorzystałem z takich dwóch porządkujących refleksji ze świata francuskiego. W Polsce jestem dopiero praktycznie od roku. Jedno to Joseph Verlaine, który jest zakonnikiem wprawdzie, ale który jest wysokiej klasy naukowcem, fizykiem i matematykiem. I rozróżnił, właściwie podał takie trzy warstwy, czy trzy różne określenia gender. Jako tożsamość płciową, gdzie oznacza to zachowania mężczyzny i kobiety w relacji z płcią biologiczną w danym kontekście społecznym i w odniesieniu do płci biologicznej. Drugie określenie jako społeczny stosunek płci, czyli relacje płci z uwzględnieniem dominacji jednej płci nad inną. I trzecia jako tożsamość płciową tworzoną przez każdą jednostkę na podstawie subiektywnego postrzegania własnej płci i orientacji seksualnej, gdzie męskość i kobiecość nie byłyby już oparte na danych biologicznych, ale na subiektywnym przekonaniu, jakie każdy tworzy o własnej tożsamości. I za szybko powtórzę, bo to jest ważne. Jeszcze raz. Tożsamość płciowa tworzona przez każdą jednostkę na podstawie subiektywnego postrzegania własnej płci i orientacji seksualnej, gdzie męskość i kobiecość nie byłyby już oparte na danych biologicznych, lecz na subiektywnym przekonaniu, jakie każdy tworzy o własnej tożsamości. I w tej definicji Verlaine dopatruje się właśnie znaczenia subwersywnego, czyli rewolucyjnego, wywrotowego, które byłoby właściwe dla tego, co Francuzi nazywają théorie du genre, a my mówimy o ideologii gender. Czyli otworzenie pewnej możliwości rozdzielenia tożsamości płciowej i płci biologicznej. Czyli ktoś, kto będąc anatomicznym mężczyzną, przyjmuje kobiecą tożsamość płciową, ma być uznany za kobietę, a ktoś, kto będąc biologicznie kobietą i kto przyjął męską tożsamość płciową, miałby być uznawany za mężczyznę. Czyli jednostka określa się na podstawie własnego wyobrażenia i wybiera swoje zachowania seksualne niezależnie od własnej anatomii. Podobnego rozróżnienia, troszkę innego, ale w podobnym kluczu, dokonuje pani Elisabeth Montfort. To jest prawnik i filozof, eurodeputowana do 2004 roku i pełniąca dzisiaj funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Nowego Feminizmu Europejskiego. To jest ten nowy feminizm idący właśnie po linii troszkę Jana Pawła II, dotyczący właśnie takiego nowego spojrzenia na kobietę. Też rozróżnia trzy znaczenia gender. Znaczenie potoczne. Gender jest sposobem bycia mężczyzną lub kobietą. Oznacza zachowania męskie lub żeńskie w relacji do własnej płci biologicznej. Gender żeński odpowiadałby biologicznej płci żeńskiej. Gender męski biologicznej płci męskiej. Drugie znaczenie społeczne. Wtedy gender dotyczyłby relacji. Byłby konstruktem społecznym i kulturowym, usprawiedliwiającym dominację mężczyzny nad kobietą. Tutaj wyrażałby relację władzy, pewnej dominacji, która przejawia się w stereotypach przypisanych do jednej lub drugiej płci, choćby tego kobieta w domu, właśnie mężczyzna na zewnątrz. I trzecie znaczenie subwersywne, właśnie troszkę wywrotowe. Gender oznacza tożsamość jednostki zbudowaną przez środowisko społeczne i kulturowe, czyli męskość i kobiecość, która nie opiera się na danych biologicznych, lecz na subiektywnym poczuciu jednostki. To takie znaczenie według pani Montfort też wchodzi w ideologię, w teorię gender czy w ideologię gender. Czyli mielibyśmy dwie zupełnie różne sprawy między gender studies a ideologią gender. Ideologia gender obejmowała pewną rzeczywistość, w której płeć biologiczna nie należy do tożsamości jednostki. Czyli tożsamość buduje się jak gdyby poza albo ponad wymiarem biologicznym. I faktycznie pewna trudność, jaką można spotkać też w rozmowach czy dialogu ze zwolennikami gender, to jest pytanie, jaka jest relacja między płcią biologiczną a płcią społeczną. I tutaj pani profesor mówiła też już o tym, że i gender studies, ale również ideologia gender nie jest czymś jednolitym i proponuje różne rozwiązania. I tutaj mamy też całą gamę rozwiązań w zależności od tego, jaka składowa bierze górę. Wiemy, że ta ideologia nie posiada jednorodnego takiego ideologicznego korpusu wyposażonego w jednolitą strategię polityczną, że jest to pewien zbiór i refleksji, i pozycji. I wynika to choćby z faktu, że tworzy ją wielu aktorów i wiele wpływów. Zakłada się, że to, co aktorzy, którzy uczestniczą w tworzeniu ideologii gender, to feminizm, on był kolebką jednak gender, potem środowiska LGBT, że z pewnością są tam duże wpływy marksizmu, środowisk lewicowych. I niektórzy mówią też o jednak tej grupie, czy pewnym lobby, które troszczy się o kontrolę ludności, liczby ludności na świecie. I tak jak feminizm jest również nurtem silnie zróżnicowanym, jak środowiska LGBT również mają dużą różnorodność podejść, różne rodzaje strategii, różne cele polityczne, odmienne nieraz zupełnie postrzeganie jednostki. Tak, ideologia gender też jest zróżnicowana i może zawierać sobie pewną gamę podejść i rozwiązań. Choćby w tym, o czym mówimy, czyli w stosunku płci biologicznej do płci kulturowej. I faktycznie można spotkać różne rozstrzygnięcia. Od tego, że faktycznie płeć kulturowa buduje jak gdyby na płci biologicznej, że jest jej albo interpretacją, albo faktycznie jest pewną nadbudową, ale że z tych uwarunkowań biologicznych jednak wiele rzeczy przenika w tą warstwę kulturową i tam jest dalej obrabiana. Po bardzo radykalne podejście, które kończy właściwie wpływ i znaczenie płci biologicznej na narządach, mówiąc, że jedyny przejaw płci biologicznej to są właśnie to, że rodzimy się jako kobiety i mężczyźni, czyli z narządami właściwymi kobietom i mężczyznom. Natomiast wszystko, co jest ponad, jest już konstruktem kulturowym. A skoro jest konstruktem kulturowym, można to zdekonstruować. Tu znamy, że w tym nazwanym ideologią gender, czy gender faktycznie w całej koncepcji postmodernistycznej też konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja są pewnymi sposobami analizy i działania. I niektóre opinie, jak pani Judith Butler, idą właściwie jeszcze dalej, mówiąc, że praktycznie już płeć biologiczna jest zdeterminowana kulturowo. Że to właściwie płeć kulturowa, ona decyduje o płci biologicznej. Ale to jest też szeroki temat. Mówiliśmy o stereotypach. Pani profesor też mówiła o tych stereotypach, które są, które odkrywamy, które próbujemy analizować. Na poziomie ideologii gender z takiej perspektywy też antropologii chrześcijańskiej patrzymy z pewnym niepokojem na rodzaje stereotypów, które próbuje się analizować, inaczej ustawiać, reinterpretować albo wprost dekonstruować. Mówimy o naturze, o naturalnej dwubiegunowości płciowej, czyli faktycznie byciu kobietą i mężczyzną, o naturalnej heteroseksualności, która również byłaby właśnie pewnym konstruktem, heteroseksualnym i monogamicznym małżeństwem, rodzinie zbudowanej na trwałym, oblubieńczym związku między mężczyzną i kobietą i macierzyństwo. Pewnie mogliśmy podać więcej, ale to są te główne stereotypy, które dla nas z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej mają ogromną wartość, a które, tak jak dostrzegamy i analizujemy, próbują być poddawane właśnie pewnej reinterpretacji kulturowej, ale za tym stoi ta idea, że są to konstrukty kulturowe, więc jako konstrukty mogą być zdekonstruowane. Tutaj ten rozdział i podział, wprowadzenie terminu gender, czyli wiemy w angielskim mamy seks i gender i faktycznie to było gdzieś tam, myślę, mocno umotywowane, dlatego że angielskie słowo seks ma bardzo silne odniesienie do biologii. Natomiast pani profesor Szacka, która sama mówi, że tak jak ten termin, on pomaga i mówi, i z punktu widzenia języka angielskiego na pewno był konieczny, to sama pyta się, czy w innych językach, w tym w polskim, czy słowo płeć nie wystarczy do tego, żeby mówić o różnych wymiarach płci. Czy konieczny jest rozdział bardzo radykalny na właśnie na to, co my nazywamy płcią biologiczną i płcią kulturową. W antropologii chrześcijańskiej mówiliśmy o różnych wymiarach płci, podkreślając pewne kontinuum, czyli to, że jest osoba ludzka, nie jednostka, tu też jest cała zmiana słownictwa, osoba ludzka, która właśnie w sposób naturalny posiada płeć biologiczną, która podlega obróbce rozwojowi, pewnym modulacjom w kulturze. Także nie ma też tego, co często Kościołowi się zarzuca, że Kościół wchodzi w takie pozycje esencjalistyczne, mówiąc, że wszystko wynika z biologii, jeżeli jesteśmy całkowicie zdeterminowani biologią. Nie, ta antropologia chrześcijańska pokazuje te wymiary właśnie i biologiczny, i duchowy, i kulturowy w pewnym współbrzmieniu i w pewnej ciągłości. Niepokój budzi właśnie próba zdekonstruowania tych stereotypów, o których mówiłam. Zaczyna się od dekonstrukcji płci biologicznej, czyli inaczej mówiąc właśnie wpływu natury. Zwolennicy gender mówią, że nie negują płci biologicznej i faktycznie rzadko kto ją neguje, no bo trudno zanegować ciało upłciowione, że tak powiem, pani profesor, zwróćcie na to uwagę, nie ma na razie chyba lepszego słowa polskiego, które się różni ciało kobiety i mężczyzny. Natomiast faktycznie rodzi się pytanie, gdzie ta różnica, gdzie się zatrzymuje. Jak następuje przejście między płcią biologiczną i kulturową? I jeżeli przyjmiemy bardzo radykalny podział właśnie w momencie narządów i w momencie ciała, wtedy faktycznie bardzo łatwo pójść dalej. Mamy konstrukt, wszystko inne jest konstruktem, jako konstrukt ma prawo być zdekonstruowane. Niektórzy próbują tłumaczyć to tym, że termin natura przeszkadza. To, co jest naturalne, faktycznie wydaje się, że jest trwałe, że to jest coś, z czym nie można zrobić. Słowo naturalne sugeruje tu też, że coś, co nie jest zgodne z naturą, jest nienaturalne, czyli że jest nienormalne. I tutaj dotykamy też problemu norm, ale też nie mamy na to czasu. Następnie heteroseksualność jako stereotyp. Wiele opinii mówi, że trzeba wyjść z heteronormatywności, tak to jest nazywane, ponieważ zostało ono narzucone przez społeczeństwo patriarchalne, jest powodem ucisku dla innych, bo jeżeli heteroseksualność byłaby naturalna i normalna, to tutaj mamy już przypadek, że wszystkie inne orientacje seksualne mogłyby się jawić poprzez analogię jako nienaturalne i nienormalne. Ale znowu, jeżeli heteroseksualność jest konstruktem społecznym, kulturowym, nie jest naturalna, to można ją zdekonstruować. I wtedy wymaga to otworzenia się na wiele innych orientacji seksualnych. Homoseksualizm, biseksualizm, transseksualizm. I domagania się, żeby wszystkie one miały równy status. I wiemy, że aktualnie na poziomie prawa, kultury, tego typu wymagania są bardzo częste. Że nie jest to tylko taki rodzaj spekulacji przy kawie czy w zamkniętym pokoju na uczelni. Że faktycznie jest to próba wcielenia i w tym też widzimy ewentualnie argument za tym, żeby używać jednak słowa ideologia, ponieważ jest to rodzaj reinterpretacji, można powiedzieć wręcz rewolucji, dotyczącej i społeczeństwa, i pewnych norm funkcjonujących od bardzo dawna. Następny stereotyp, co do którego obawiamy się, że podejmowane są próby dekonstrukcji, to rodzina, ale rodzina heteroseksualna i monogamiczna, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny. W rodzinie kobieta podlega uciskowi ze strony mężczyzny. Taki model rodziny, uważany za jedyny, za naturalny, dyskryminuje innych. Wszelkie nieheteroseksualne związki. Dlatego trzeba znieść normatywność. Czyli znowu ten podział na płeć biologiczną i płeć kulturową może pomóc w tym, żeby to zdekonstruować. Po to, żeby otworzyć się na inne modele rodziny. Żeby mężczyzna, mężczyzna, dziecko, kobieta, kobieta, dziecko, na rodziny zrekonstruowane, patchworkowe, monoparentalne. Wiemy, że tego jest sporo. Czytałem niedawno bardzo ciekawą refleksję na temat... Już będę posłuszny, jeszcze mam 2 minuty. Ile powiem, tyle powiem. Ciekawą refleksję na temat takiej pewnej symulacji tego, co może dziać się z rodziną, jeżeli nie poddamy temu jakiejś refleksji irracjonalnej i duchowej. Jeżeli pójdziemy w dekonstrukcji rodziny za daleko. Z rozwojem procedur medycznych, to w tej refleksji, w tym prokreacji wspomaganej medycznie, istnieją nowe sytuacje, które dopisują ciągle nowe scenariusze. Dziecko może mieć dzisiaj do 4 matek i do 3 ojców. Jeżeli te modele, które prawnie już są dzisiaj przyjmowane, zafunkcjonują, a w niektórych rzeczywistościach już funkcjonują. Najpierw matka, która miałaby pragnienie dziecka, ale nie ma możliwości naturalnych z powodu choroby bezpłodności czy innych uwarunkowań. Będzie to wymagało od niej pożyczenia czy kupienia komórki jajowej od innej kobiety, która również wtedy staje się poniekąd matką. Ale idźmy dalej. Ta kobieta, która daje swoją komórkę jajową, nie musi być tą, przy aktualnych możliwościach znowu medycznych, która nosi to w swoim łonie. Czyli może wejść trzecia kobieta, w której ciało jest implantowany, zapłodniony zarodek. Ale to jeszcze nie koniec, bo może się okazać, że ta kobieta nie chce wychowywać tego dziecka. I ta pierwsza, która miała pragnienie, go również nie. I wtedy może się wytworzyć tak, że czwarta kobieta to dziecko wychowuje. W przypadku ojca nie ma równego parytetu, może być 3. Faktycznie konfiguracja jest troszeczkę inna. Ten, który pragnie dziecka, ten, który jest dawcą nasienia i potem ten, który wychowywał. No z racji tego, że jesteśmy ograniczeni niemożliwością przynajmniej do tej pory. Mój czas się skończył, ale chciałbym jeszcze, jeżeli mogę, jeszcze pół minutki. Myślę, że bardzo dobrą i bardzo trafną, może nie definicję, ale opis i analizę tego, co możemy nazwać teoriami gender, czy ideologią gender, dał Benedykt XVI w swoim przemówieniu w 2012 roku. W bardzo szerokiej perspektywie przywołał słowa Simone de Beauvoir, nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. I te słowa dały podwaliny tego, co dzisiaj pod hasłem gender jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwszym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo. Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swej własnej naturze i postanawia, że nie została mu ona dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć. Według biblijnego opisu stworzenia do istoty człowieka należy bycie stworzonym przez Boga, jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest istotny dla istoty ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał. Dochodzi do zakwestionowania właśnie tej dwoistości jako danej wyjściowej. Już dalej nie będę czytał. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za tą nadzwyczaj wnikliwą i szeroką analizę zjawiska. Dyskusja pomiędzy prelegentami jest przewidziana troszkę później, więc na razie dziękuję bardzo i pani profesor, i księdzu profesorowi. Mamy teraz trzy krótkie głosy specjalistów innych dziedzin. Najpierw pani profesor Alina Midro, genetyk. Rozmawiamy cały czas o płci. I głos genetyka jest tutaj absolutnie niezbędny. Bardzo proszę. Znaczy przerwę zrobimy po tych trzech głosach przed debatą finalną.
Mają zabrać głos. Raz jeszcze proszę o przerwę, ponieważ będą wyjścia, wejścia i już się nie da wysłuchać. Wysłuchajmy pani genetyk z zależną uwagą. Nie wiem, co państwo na to.
Nie zgadzamy.
Ksiądz biskup zarządził 5 minut przerwy, ja zarządzam 10 dokładnie, żeby można było zdążyć. Czyli spotykamy się punktualnie o godzinie 15.
Raz, raz.
Dzień dobry.
Witam.
Dziękuję za przerwę.